I dzisiaj witamy bardzo serdecznie. Ojciec Janusz prowadzi program, także...
Pozdrawiamy serdecznie.
Tak, ojciec Janusz.
Słuchaczy, zapraszamy już, tak?
I witamy bardzo serdecznie pana ministra spraw wewnętrznych. Tak się mówi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Witamy bardzo i... Panie ministrze, dziękujemy, że pan zechciał przyjechać i że pan chce rozmawiać z ludźmi. Za to dziękujemy. To jest naprawdę, to jest jakość. Ludzie rozmawiają z tymi, którzy są, powiedziałbym, u steru.
Pan minister Mariusz Błaszczak.
To ja dziękuję. Szczęść Boże, bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość rozmowy.
Tak, to my pozdrawiamy, jeżeli można, także małżonkę i dzieci.
Bardzo dziękuję.
No i wszystkich współpracowników. Życzymy, żebyście państwo jak najwięcej dobra uczynili dla Polski, dla bezpieczeństwa ojczyzny, dla właściwego rozwoju ojczyzny. Tego życzymy i dziękujemy panu za wszystko, zawsze taką, no, taką wysoką kulturę i za to dziękujemy.
Bóg zapłać, Bóg zapłać.
My dziękujemy. Państwo mieliście dzisiaj ważne spotkanie.
Dzisiaj było tak,
wczoraj, dzisiaj.
Druga część posiedzenia klubu, mówiliśmy o tym, co przez te dwa miesiące zrobiliśmy, taki bilans naszych działań, mówiliśmy także o najważniejszych sprawach, jakie stoją przed nami w najbliższej przyszłości i tu niewątpliwie najważniejszą sprawą jest 500 zł plus. Czyli ten projekt, tak, który wejdzie w życie.
Platforma
w
kwietniu. Na to nie chciała się zgodzić.
Rzeczywiście, tak, mówiono, że nie stać budżetu państwa. Budżet państwa za to za rządów 8-letnich koalicji PO-PSL było stać na to, żeby w ciągu roku nawet ponad 90 miliardów złotych z Polski było wyprowadzane na zachód Europy. Na to, zdaniem poprzedniego rządu, stać nas było, ale na to, żeby wspomagać rodziny, które mają dzieci, podobno budżetu nie było stać. Budżet na rok bieżący, na rok 2016, zakłada, że przeznaczymy 17 miliardów złotych na 500 złotych dla rodzin na drugie i kolejne dziecko, w przypadku rodzin średnio i gorzej sytuowanych, w przypadku tych rodzin, w których dochód na jedną osobę wynosi poniżej 800 zł, również na pierwsze dziecko.
Czyli to jest bardzo dobre.
To jest
wielki zastrzyk dla rodziny.
Chcemy osiągnąć dwa cele w ten sposób. Po pierwsze, żeby wyrwać z biedy tych, którzy w tej biedzie dziś są, a rzeczywiście... No, mamy potężną grupę dzieci, które nie dojadają. Pamiętam, myślę, że nasi słuchacze też pamiętają taką bardzo charakterystyczną scenę. Otóż podczas zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy, podczas wystąpienia pana prezydenta, tego pierwszego wystąpienia, prezydent Andrzej Duda powiedział o niedojadających dzieciach, powiedział, że to jest wstyd dla państwa polskiego. I wtedy było tak, jak tutaj
taki bardzo, bardzo protest tej strony.
Tych, którzy przez 8 lat rządzili i którzy nie przyjmują tego.
Może jeszcze Nowocześni też, tak, bo oni razem idą.
No, zapewne oni razem idą, tak. Były prezydent Bronisław Komorowski powiedział wprost, że zamierzali występować na jednej liście. No więc to jest to samo, to od lat...
Ale jeszcze wtedy PSL na liście.
Pod inną nazwą,
Nowoczesna,
tak,
i PSL.
To środowiska bardzo zbliżone do siebie, to niewątpliwie ten sam sposób patrzenia na sprawy Polski i Polaków. Można by określić go w ten sposób taki lewicowo-liberalny, a to jest gospodarka, która powoduje, że jesteśmy dostarczycielami taniej siły roboczej. Ten model gospodarczy trzeba zmienić. Stąd też projekty Prawa i Sprawiedliwości. Następnym projektem po projekcie 500 zł plus na dzieci będzie projekt ustawy o minimalnej stawce godzinowej w wysokości 12 zł. To też jest bardzo ważne, żeby wynagrodzenia były godne. Widać, że na zachodzie Europy nasi rodacy, którzy wyjechali, to jest oczywiście zła sytuacja, że z Polski ludzie wyjeżdżali za chlebem, ale widzą na zachodzie Europy nasi rodacy, że można godnie zarabiać, że warunki pracy też są godne, nie na jakieś umowy śmieciowe, tylko na umowy o pracę z gwarantowanym urlopem, z gwarantowaną również wsparciem w sytuacji, w której właśnie mają dzieci. I jeszcze kolejna rzecz, która też została w ten sposób udowodniona, że państwa zachodu Europy nie odwracają się plecami do swoich obywateli. A w Polsce od początku lat 90. słyszeliśmy takie egoistyczne nastawienie, że sami musimy sobie poradzić, a ten, który sobie nie radzi, no to jest ten gorszy, słabszy, wykluczano go. Tak. A to jest zaprzeczeniem przecież fundamentu, wokół których zbudowana jest nasza chrześcijaństwo, nasza cywilizacja, więc jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa. To
zaprzeczenie solidarności.
To my tworzymy właśnie wspólnotę. Tak. Wspólnotę, a więc pomagamy słabszym i dzielimy się tym, co mamy, dlatego, żeby ten rozwój był właśnie sprawiedliwy.
O to chodzi, że nie może być dzieci głodnych. Było tak, już nie pamiętam, to bardzo dużo już. W tym momencie nie pamiętam, ile tych dzieci było. Nie chciałbym popełnić błędu, ale do tego stopnia, że nawet jednego ciepłego posiłku nie mieli dziennie. W Polsce. I co jeszcze? Co piąty bezdomny w Polsce to jest, czy 5%, czy 20% bezdomnych to dzieci.
Tak.
To jest dramat. To jest coś.
Badania pokazują, że co czwarte dziecko w Polsce jest zagrożone ubóstwem. Co czwarte dziecko, czyli.
Czyli ubóstwo. Czyli poniżej.
Poniżej tych progów, które świadczą o dochodach. Poniżej progu tych najniższych
progów. I to nie dlatego, że jest patologiczna rodzina.
No właśnie. To jest.
Z tym, że taka nędza. Powiedziałbym fizyczna, jest bardzo często sprzyja nędzy duchowej. Bardzo
niewątpliwie
często tak się stacza się później człowiek
tak.
I to trzeba pomagać w rozwoju. I za to dziękujemy. Oby temu rządowi to wyszło, bo panie ministrze, to co widzę, te pomruki z różnych stron, ja wiem, że panu nie wypada powiedzieć dyplomatycznych, ale to, te pomruki gdzieś, ja jako zobaczyłem to, patrzę, to sami Niemcy to mówią z tej Unii Europejskiej, no ci z Luksemburga coś, prawda, też, no ale to przeważający mnie, że to mówię, Boże, ja pamiętam, jak zagrażali nam Rosjanie. Prawda, to myśmy się bali, że czołgi, no bo było też, że czołgi rosyjskie stały gdzieś tam, prawda, tylko czekać, żeby ruszyły. No czołgi rosyjskie na Węgrzech, w Czechosłowacji, prawda, to było i teraz myśmy, stamtąd były te pomruki, zagrożenia, ale nie były one aż tak jawne, prawda, tak jak teraz z zachodu, mówię, gdzie my jesteśmy. I to, że jadą podobno Polacy, ta nowoczesna platforma, jadą do Brukseli, do Niemiec, proszą Niemców, tam takie rzeczy też były, a do Brukseli, żeby, no co, obratnią pomoc proszą. Tak jak kiedyś prosili o bratnią pomoc, prosili komuniści Moskwę. To jest to samo, tak jakoś. No a nawet ci panowie, to dla mnie to jest nowy, to jest socjalizm następny. Tak jak ten socjalizm gdzieś tam w Moskwie, tak tutaj nawet tak się nazywałem, jak w czasie rewolucji październikowej, komisarze. Jak to, proszę wybaczyć, ale nie, ja to pan, wiem, że pan nie musi mówić tego, ale ja mogę mówić i to jest przerażające, bo mogą wszystko zrobić. Mogą takie mechanizmy stworzyć, żeby żeby zniszczyć to odrodzenie, czy szanse na odrodzenie Polski.
Z tym, że...
I dlatego potrzebna jest solidarność całego narodu. Zadbajmy o wolność dla nas.
Solidarność
i powinny być suwerenne decyzje. Ja tego nie rozumiem, że gdzieś tam są jakieś przymusy w stosunku do nas.
Tylko proszę tak, ojca...
Ale to jest, my nie jesteśmy suwerennym narodem? Czy to już jest kolonia? Neokolonializm?
Zależy, proszę ojca, od władzy. Zależy od postępowania rządu. Poprzedni rząd rzeczywiście na wszystko
się zgadzał. Ale chwileczkę, dlaczego się tam tłumaczyć w Brukseli? Z wyborów naszych. Wybraliśmy, żeśmy tak chcieli. I teraz mamy się tłumaczyć jakiemuś Szulcowi, no.
Proszę zwrócić uwagę na to,
wybaczyć,
że...
ale to jest dla mnie... To jest tak jakbym...
Że na przykład Wschód. Luksemburg, z tak. którego pochodzi, którego premierem przez lata był obecny przewodniczący Komisji Europejskiej, likwiduje Trybunał Konstytucyjny. No i nic się nie dzieje w tej sprawie, dlatego że opozycja w Luksemburgu nie podnosi tego jako jakiegoś problemu, bo to jest przecież decyzja samych obywateli Luksemburga.
Tak.
Trzeba pamiętać o tym, że władze mediów publicznych, czy to w Hiszpanii, czy we Francji, są wyłaniane przez rządzących. I też nie ma żadnego problemu. Nikt nie stawia Francji
przez właściciela.
Tak, przed instytucjami unijnymi. Są też olbrzymie wątpliwości, czy w ogóle Komisja Europejska mogła wszczynać takie postępowanie. Wygląda na to, że ono jest sprzeczne z traktatami unijnymi. No a poza wszystkim jedna rzecz jest rozstrzygająca. Otóż jakiekolwiek sankcje mogłyby być nałożone na kraj pod jednym warunkiem, że byłaby jednomyślność. A po spotkaniu premiera Jarosława Kaczyńskiego z premierem Orbanem widać, że premier Orban powiedział wprost, że nigdy nie zgodzi się na jakieś sankcje wobec Polski, a więc to rozstrzyga sprawę.
No dobrze, ale przepraszam bardzo, jak sankcje, czyli nie jesteśmy suwerenni. No co się dzieje, ludzie? Cały czas mówię, ja jestem Polakiem, a nie jestem Niemcem, ani Francuzem. Ani, chociaż język mi się podoba, mogę rozmawiać, przyjaciół mam, ale chwileczkę, ja mam swoją tożsamość i ktoś mi tu wchodzi i będzie mi... No, to jest coś dramatycznego, ale jeszcze bardziej dramatyczne jest to, że idą i proszą o bratnią pomoc. No, tak jak w komunizmie. I to ludzie, niektórzy z tych partii, którzy niby byli w opozycji do komunizmu kiedyś.
To teraz się myślę, myślę,
że tu chodzi o to, że im się po prostu stracili po prostu źródło, z którego czerpali jakieś nieświęconą wodę w każdym razie, tylko wiadomo, prawda? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
No nie mogą się też pogodzić z wynikiem wyborów. To naród zdecydował 25 października, kto będzie Polską rządził.
Pamiętajmy, że tam jestem tym przewodniczącym. Chodzi pewnie i płacze w kaftan, prawda, jak to się mówi każdemu tam, w rąbek koszuli. No bo były premier i były lider opozycji obecny, no. Tak, ciekawe, ale z tego śmieją w bardzo inteligentny sposób, że przedstawia sprawy 5 razy więcej, niż jest to w ogóle prawdziwe. Pan Tusk, myślę, prawda?
Tam
jest
ale obecny. Mógłbym powiedzieć w ten sposób, że damy radę, tak jak powtarza pani premier.
Oby życzymy siły, pani premier.
Damy radę.
Pod
jednym podstawowym warunkiem, że...
I panu prezydentowi, wszystkim wam, wszystkim, żebyście jedno, żebyście trzymali razem w prawdzie i poszanowaniu drugiego człowieka, tego co Boże i co ludzkie.
Prawda? My realizujemy program, za którym opowiedzieli się wyborcy, za którym opowiedział się naród. I ten program ma służyć po pierwsze rozwojowi gospodarczemu, wsparciu rodzin, bo te 500 zł to jest właśnie takie koło zamachowe gospodarki, szczególnie na rynkach lokalnych. No i my uważamy, że jednym z podstawowych celów władzy jest dbanie o system wartości, wokół których zorganizowane jest nasze społeczeństwo. To jest właśnie nasza tożsamość, to jest poszanowanie dla naszej historii. bo tylko naród jest narodem wtedy, kiedy zna swoją historię, kiedy szanuje swoją historię i także szanuje siebie. Jeżeli władza nie będzie w Polsce szanowała swoich obywateli, to trudno spodziewać się tego, żeby gdzieś tam za granicami naszego kraju szanowano zarówno naszych obywateli, jak i tą władzę.
Tak. To, panie ministrze, siły życzę.
Bóg zapłać.
Niech panie sprowadzi, a ja i słucham, tak? Ojcze Januszu.
I dla wszystkich,
Ojcze Januszu, błyskotliwy.
Nie boją się myśleć błyskotliwy pozycyjnie. Bóg zapłać, jaśnie wielmożny, Ojcze Dyrektor.
No proszę bardzo, jak mi tutaj...
Grzeczny za grzeczny.
Dobrze, że takie dziękuję za takie...
wieczór tych...
Nie, naprawdę.
Dobrych słów.
Ale ojciec jest błyskotliwy i to mi się bardzo podoba zawsze.
To zdolny, ale pamięci nie ma.
Proszę?
Zdolny, ale pamięci nie
ma. On ma skojarzenie. Tak.
A to jest dla wszystkich piosenka, co myślą dobrze o Polsce, panie ministrze. I zaczynamy, rozmawiamy z Polakami o Polsce.
Teraz dziękujemy.
Wygrana będzie nasza, uwierzyć tylko chciej. Biało-czerwony w sercu mnie. Choćby do pokonania sam diabeł nawet był, zaśpiewaj dziś ze wszystkich sił. Do przodu Polsko, do boju Polsko, nie zginiesz nigdy, póki odzwycięstwo. Zawsze do przodu orły, nie trafiasz kulą w płot. Wysoki niech wasz będzie lot. Nad Wisły Bugu Odry bojowy płynie zew. Wiernych kibiców gromki śpiew.
Do przodu Polsko to była, panie ministrze, taka piosenka mundialowa, piłkarska, ale myślę, że ona dobrze też odzwierciedla to, co czujemy, żeby Polska ruszyła do przodu, żeby Polska się zmieniła, czas na zmiany, projekt na nową Polskę. I tak muszę się na początku, panie ministrze, chcemy tak powiedzieć, że tematy związane z policją i takie dokładne, strukturalne może sobie zostawmy, bo będzie w środę. Tak obiecał pan minister, wiceminister Jarosław Zieliński. Nawet mówi, że może być z komendantem głównym policji. Więc wtedy będzie okazja, może tak nie? Żeby, ale oczywiście proszę pan minister jest kompetentny i tutaj że wszystkie rzeczy też wie, ale takie bardziej szczegółowe jakieś tam plany organizacyjne i tak dalej, to może wtedy będzie okazja. On tak mówi do naszych słuchaczy. No już patrzę, są telefony i odebrałem telefon pana senatora Koguta, panie ministrze.
No,
pozwolę sobie tutaj pana senatora dać na początek, a potem jeszcze kilka słów od pana strony i rozmowy z naszymi słuchaczami. Witamy panie senatorze, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Witam czcigodnego ojca Janusza, witam pana ministra. Chciałem serdecznie podziękować za wypowiedź ojcu doktorowi Tadeuszowi Rydzykowi, bo to, co powiedział, to ja i mój region się z nim utożsamia. Ja chciałem powiedzieć tak, że naprawdę musimy wierzyć to, co ja powiedziałem w Jachrance, dzienniki siostry Faustyny, gdzie Pan Jezus powiedział jasno, że Polskę szczególnie umiłował. Ja w Jachrance powiedziałem tak, że dziękuję Panu Bogu za to, że dał nam wspaniałego przywódcę, człowieka, który zrobił wspaniały program, dzięki któremu mamy cudownego pana prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudę, który nie wstydzi się powiedzieć, że jest katolikiem, który nie wstydzi się mówić o społecznej nauce Kościoła. Powiedziałem także, że należy podziękować za cudowną panią premier Beatę Szydło, bo nie chyba wszyscy radiosłuchacze wiedzą, że ta pani premier ma swojego syna na czwartym roku w seminarium duchownym w Krakowie. Powiedziałem także, że trzeba dziękować gorąco Panu Bogu za to, że mamy cudownych ministrów, że mamy cudowny rząd. Trzeba szczególnie, ja osobiście podziękowałem panu Mariuszowi Błaszczakowi, który faktycznie podjął natychmiastową decyzję, to co mówił w telewizji TVN, na temat przywrócenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Chciałem, panie ministrze, naprawdę cudowny panie ministrze, dla tej ziemi, dla Sądecczyzny dokonała się naprawa dziejowa. Bo tamci rząd rządzący PO i PSL zrobili temu legionowi za to, że zawsze jest wierny Panu Bogu, ojczyźnie i swoim wyborcom. I dziękuję naprawdę za to, że naprawił pan krzywdę dziejową dla Sądecczyzny, gdzie prominentni działacze Platformy Obywatelskiej zlikwidowali i przenieśli do Nowego Sącza. Także serdecznie dziękuję dla pana współpracownika, pana ministra Skiby, który przyjechał pod koniec roku i na Sądecczyźnie ogłosił tą wspaniałą decyzję dla całego Nowego Sącza, bo Karpacki Oddział to historia Podhalańczyków, którzy walczyli naprawdę o wolną, niepodległą Polskę. Był przedstawiony, czcigodny ojcze Januszu, drodzy radiosłuchacze, panowie ministrowie w Jachrance przedstawiali swój program, przedstawiali program Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze, no wystąpił pan minister, wystąpiła pani Zalewska, bo jak wiemy, no na temat wprowadzenia życzeń rodziców, żeby szły do szkoły siedmiolatki, a nie sześciolatki, to zostało już zgłoszone, przegłosowane w polskim parlamencie, Sejmie i Senacie i pani Zalewska powiedziała na ten temat. Później wystąpiła pani Rachwalska na temat 500 zł plus dla rodziny. No jak wiemy, ja tu w górach, rodzina to jest świętość i my klaszczemy i bijemy brawo temu programowi. Cudownie wystąpił także pan wicepremier Morawiecki, który przedstawił, ile rocznie z wyprowadzanego VAT-u, to także powiedział pan minister Błaszczak, ale drodzy państwo, powiedział także znaczące słowa dla polskich przedsiębiorców. Powiedział także, budżet polski będzie dla polskich przedsiębiorstw, że będziemy promować polskich przedsiębiorców. Wystąpił także pan minister Ziobro, mówił na temat połączenia ministerstwa roli ministra z prokuratorem. I jasne padły słowa, że korupcja na pewno będzie ukrócona. No nie chcę już mówić, jak pięknie także wystąpił pan profesor Szyszko, który osiągnął ogromne sukcesy i pokazał Unii Europejskiej, że naprawdę trzeba dbać o polski węgiel. Całkowicie się zgadzam z czcigodnym mężem stanu, ojcem doktorem Tadeuszem, który naprawdę powiedział pięknie, my jesteśmy Polacy. Przypominam pani Bieńkowskiej, pani Tuskowi, a zwłaszcza panu Schulzowi, że założyciele Unii Europejskiej na czele z Schumanem jasno mówili, że to ma być działalność oparta na społecznej nauce Kościoła. I panie Schuman, ja też jestem Polakiem, a społeczna nauka Kościoła mówi o bardzo dużej moralności. Każdy jeden człowiek na stanowisku musi pamiętać o tym, że moralność to jest święta rzecz. My Polacy mają swoją godność. My w górach własnych dzieci uczymy, kto ty jesteś. Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały. Za tego orła oddawali życie Polacy pod Tobrukiem, pod Monte Cassino. I na pewno przypominam pani Bieńkowskiej, pan Korfanty, bohater narodowy Śląska, walczył o polskość na Śląsku. I nie sprzedawajmy się, bo w tym momencie, kiedy faktycznie czciliśmy rocznicę hołdu, że Sobieski wygrał wojnę z islamem pod Wiedniem, to wyście wszyscy puścili islamistów do Europy.
Tak, ale panie senatorze, prosimy już, bo chcemy dalej kontynuować.
W polskim parlamencie idzie naprawdę teraz walka o Polskę. Jaka ma być ta Polska? Katolicka czy laicka? Jeżeli się ośmiornicą przecina ramiona, to się okazuje tak, że te ośmiornice międzynarodowo powiązani naprawdę zaczynają krzyczeć.
Tak. Panie senatorze, ja przepraszam, bo musimy już dalej. Tutaj mamy gościa jednak zaproszonego i już to, co pan powiedział na początku, było bardzo ważne. Dalej będziemy ten temat także i dotykać, więc mamy gościa, będą telefony. Dziękuję panu, bo zawsze pan senator z takim wzruszeniem i takimi no, słowami wielkimi nas tutaj raczy, więc dziękujemy panie senatorze. Pan senator Stefan był naszym tutaj gościem pierwszym, bo no, się dotelefonował jakoś, gdy go zauważyłem. Natomiast panie ministrze, kontynuując jeszcze temat, to pana wademekum, powiedzmy, mapa drogowa, to co najważniejsze, jako minister pan chce realizować w tych miesiącach, bo to nas też interesuje, prawda? MSWiA to jest bardzo ważny resort, to jest bezpieczeństwo, to jest normowanie tutaj pewnych reguł, to jest współpraca służb też chroniących nas. Wiemy teraz, że mamy, prawda, i policję, i straż graniczną, i także nawet straż pożarną, która jednokrotnie bardzo mocno współpracuje z tamtymi służbami bezpieczeństwa.
Tak, a więc bezpieczeństwo to jest sprawa najważniejsza. Rzeczywiście wróciliśmy do tej formuły, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest połączone z Ministerstwem Administracji. Rząd Donalda Tuska po odejściu, po aferze hazardowej doprowadził do rozłączenia właśnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od Ministerstwa Administracji. To jest niefunkcjonalne, to było niefunkcjonalne w sytuacji zagrożenia kryzysowego, dlatego że wówczas właśnie niezbędna jest harmonijna współpraca Straży Pożarnej z wojewodami. Teraz mamy w jednym ministerstwie pod nadzorem ministra spraw wewnętrznych właśnie zarówno administrację wojewódzką, jak i straż pożarną, jak i policję, jak i, jak mówił ojciec, również straż graniczną. Tegoroczne wydarzenia są niezwykle ważne, a więc zaczniemy od rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski, potem szczyt Paktu Północnoatlantyckiego i Światowe Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży to największa pod względem skali wydarzenie, największe wydarzenie w tym roku. Mówi się nawet o tym, że kilka milionów młodych ludzi przyjedzie do Polski z całego świata, a więc to jest zadanie dla służb państwowych, żeby zapewnić porządek i bezpieczeństwo, a dla nas wszystkich, żeby ta wizyta utrwaliła się w pamięci naszych gości jako dobrze spędzony czas, spędzony na modlitwie, ale także na rozmowach z Polakami, na tym, że jak najlepsze wspomnienia ci ludzie wywiozą z naszego kraju, bo tak nas będą postrzegać, jak my przywitamy tych pielgrzymów, jak się nimi zaopiekujemy. A więc to są wyzwania na ten rok. Natomiast takim zasadniczym celem działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które postawiliśmy sobie jeszcze formułując program Prawa i Sprawiedliwości, program, za jakim opowiedział się naród w wyborach 25 października, jest powrót do programu modernizacji służb mundurowych. A więc chodzi o to, żeby funkcjonariusze byli godnie wynagradzani i chodzi o to, żeby dysponowali nowoczesnym sprzętem, bo to jest właśnie gwarancja naszego bezpieczeństwa. Dziś w towarzystwie dwojga państwa policjantów zorganizowałem konferencję prasową, dlatego że dziś właśnie rozpoczęły się ferie zimowe w 5 województwach, w województwie małopolskim, w województwie świętokrzyskim, w województwie kujawsko-pomorskim, w którym jesteśmy, w Toruniu, w pięknym mieście Toruniu, w województwie wielkopolskim, w województwie lubuskim. Ta konferencja prasowa miała na celu przypomnienie, że w przypadku, kiedy dzieci wyjeżdżają na ferie, rodzice mogą zwrócić się do policji o sprawdzenie dokumentów potwierdzających stan techniczny autobusu, o kontrolę przeprowadzoną przez policję trzeźwości kierowcy. Mogą także zwrócić się o to, żeby policja zapewniła, no to jest obowiązek policji, bezpieczeństwo na stokach narciarskich, to też jest bardzo ważne i będą takie patrole na stokach narciarskich, ale także celem tej konferencji było uwrażliwienie nas wszystkich, dorosłych, wobec tego, że dzieci mają ferie, w związku z tym część z nich wyjeżdża, ale bardzo wiele dzieci pozostaje w domu. W związku z tym, kiedy widzimy jakiekolwiek zdarzenia, które niosłyby niebezpieczeństwo, jakiekolwiek zagrożenie, to reagujmy. Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci. Chodzi o to, że na przykład jeżeli widzimy dzieci ślizgające się na lodzie, na rzekach, jeziorach. Pamiętajmy, że to może być niebezpieczne. Pamiętajmy o tym, żeby uczulić nasze dzieci, żeby nosiły odblaski. Zapada zmierzch wcześniej, jest zima. To też jest niezwykle istotne, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Zorganizowałem konferencję prasową, żeby podkreślić, że policja jest dla obywateli, że policja stoi na straży naszego bezpieczeństwa. Różnie to bywało w przeszłości, ale tak ma być. Tak ma być, że chcielibyśmy wszyscy, aby policja cieszyła się zaufaniem obywateli. Stąd duża rola dzielnicowych, stąd ten postulat, który ponawiamy, aby policjanci wychodzili zza biurek, żeby patrolowali ulice, żeby poziom bezpieczeństwa wzrósł. Żyjemy w czasach trudnych, wiemy, co dzieje się na zachodzie Europy, a więc tak ułóżmy nasze sprawy, żeby czuć się bezpiecznie.
No właśnie, to jest te priorytety, to vade mecum. Można powiedzieć, to te punkty główne pana planu, panie ministrze, pan minister Mariusz Błaszczak, minister MSW, ja jest naszym gościem. Jeszcze niech może wybrzmi, panie ministrze, ta sprawa, która ostatnio było głośna, jest głośno, chodzi o podsłuchiwanie dziennikarzy przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Teraz nowy główny komendant przyznał, że do tego dochodziło. My się pytamy, w którym kierunku pójdą dalsze dochodzenia. Wiemy, że zakończył się audyt w tej sprawie. Pytanie o ostateczny raport. Jeszcze nie powstał. Pan minister mówi, że są nad tym prace. No i takie pytania, czy będą ujawnione nazwiska dziennikarzy, czy jakieś szczegóły, no na przykład, bo gdzieś nas to interesuje, czy być może są ważniejsze sprawy, no ale też to jest pytanie, czy to będzie rozliczane, czy na przykład za tym stał minister Sienkiewicz, czy może minister Piotrowska, a może właśnie to same służby, na przykład jakieś tam podszepty byłych członków funkcjonariuszy WSI na przykład były nad tym, żeby w ten sposób, nie wiem, no jednak zaszkodzić Polsce, bo było, nie było, myśmy się dowiedzieli tam, co siedzi w głowie jednego, drugiego, czwartego urzędnika i co można jeść i za ile, to było też i jakim językiem się mówi, ale jednak no obraz Polski, oblicze Polski w Europie, w świecie, może w Europie bardziej, jednak ucierpiał, było, nie było, więc to jest chyba taka ciekawa rzecz, temat.
Pamiętajmy o kontekście, kiedy ta sprawa się pojawiła, otóż wtedy się pojawiła, kiedy jeden z tygodników opublikował taśmy prawdy, pokazujące prawdziwe oblicze rządzących, pokazujące, że rządzący co innego mówią publicznie, oficjalnie, a co innego mówią przy ośmiorniczkach, zresztą zjadanych na koszt polskiego podatnika. Pamiętajmy o tym, że ABW, a więc służba specjalna, weszła do tygodnika, który ośmielił się opublikować te taśmy. To już było nadużycie. To wtedy powinien powstać Komitet Obrony Demokracji. To wtedy Unia Europejska powinna być poinformowana o nadużyciach władzy wobec dziennikarzy, bo najście na tygodnik, na redakcję tygodnika, jak inaczej można nazwać? Jako nadużycie władzy. Wiemy, bo to wynika z ustaleń, o których mówił nowy komendant główny policji, że powołane zostały w Komendzie Głównej Policji, w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji dwie specgrupy, których zadaniem było właśnie postępowanie w tej sprawie. To jest bardzo charakterystyczne, że wcześniej zaprzeczano powołaniu takich specgrup. Okazało się, że takie specgrupy powstały i wiemy, że w polu zainteresowania tych specgrup byli dziennikarze i ich rodziny. Trwa postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy, to na podstawie audytu, ze względu na nieprawidłowości. Takie postępowanie zostało wszczęte. Sprawą zainteresowała się prokuratura, a więc czekamy na rezultaty tych wyjaśnień. Nie wykluczamy, że jeżeli okaże się, że prokuratura nie będzie w stanie, czy nie będzie woli, chociaż zakładam, że taka wola jest, to wtedy sprawą być może zajmie się parlament, a więc być może powstanie komisja śledcza, która taką sprawę wyjaśni.
Właśnie to będzie sprawa dosyć ciekawa, bo myślę, że no, zawsze są, przynajmniej do tej pory, panie ministrze, były dziwne powiązania tak na granicy, powiedzmy, gdzieś władzy i dziennikarzy. Znaczy, byli dziennikarze, którzy specjalnie pomagali władzy no, utrzymać albo zataić pewne rzeczy, albo przedstawić w innym świetle, może tak bardziej. Ale to już jest kwestia odpowiednich komisji, odpowiednich dochodzeń. Jeszcze jedno pytanie a propos, bo myślę o tej części słuchaczy, którzy teraz do nas dołączyli, bo to sobota wieczór, więc ten wieczór jest wolniejszy, może już posprzątany, może już wypiek ciasta domowego na niedzielę zrobiony. I no i sobie siedzą i słuchają Radia Maryja. Chodzi o uchodźców, żeby też uspokoić, że jest plan, to nie będzie jakieś takie działanie ad hoc, działanie pod presją nawet tutaj naszych mocnych sąsiadów, tylko po prostu Polska ma w tym też temacie odpowiednie tutaj wytyczne.
Tak, my
nie spieszymy się. Oczywiście ze wschodu tego bliskiego Orientu, prawda?
My nie spieszymy się w tej sprawie. My wręcz przyjęliśmy taką zasadę, to było moje polecenie wobec podległych służb, żeby dokładnie sprawdzać wszystkich tych, którzy chcieliby do Polski przyjeżdżać pod kątem bezpieczeństwa naszego kraju. Zauważmy, że koalicja PO-PSL zaakceptowała decyzję o mechanicznym podziale uchodźców na państwa inne Unii Europejskiej, że ten rząd, poprzedni rząd koalicji PO-PSL zagłosował za tym rozwiązaniem. Gdyby zagłosował przeciw, to mielibyśmy podstawy prawne do tego, żeby zaskarżyć decyzję, tak jak zrobili to Słowacy i Węgrzy. Dziś takiej możliwości nie mamy, natomiast wychodzimy z podstawowego założenia, że bezpieczeństwo przede wszystkim. No i drugi element tej sprawy. Otóż mamy świadomość tego, kto jest zagrożony na Bliskim Wschodzie. Zagrożeni są chrześcijanie, którzy stanowią mniejszość na Bliskim Wschodzie, którzy są mordowani, którzy rzeczywiście walczą o życie. A więc powinniśmy pomagać tym, którzy są zagrożeni. Pan premier Jarosław Kaczyński 16 września ubiegłego roku z mównicy sejmowej wygłosił przemówienie, w którym podkreślał, że pomagać należy tym, którzy są rzeczywistymi uchodźcami. Nie tym, którzy są emigrantami ekonomicznymi, którzy jadą do Niemiec dlatego, że chcą polepszyć warunki swojego życia. Nie tym, którzy uważają, że w Niemczech czy w Szwecji ze względu na ideologię multikulti będą mogli żyć w dobrych warunkach. Tylko tym, którzy rzeczywiście takiej pomocy potrzebują i taką pomoc należy kierować w miejsca, w których są uchodźcami, a więc czy to do obozów w Turcji, czy w Jordanii, czy w Libanie. To jest rzeczywista pomoc dla tych pokrzywdzonych ludzi. No i jeszcze jedno jest też bardzo ważne. Być może ze względu na to, że problem uchodźców, czyli emigrantów ekonomicznych jest wciąż nierozwiązanym problemem w Unii Europejskiej, bo wciąż napływają kolejne fale tych ludzi z Bliskiego Wschodu czy z Północnej Afryki. Być może będą jakieś kolejne propozycje mechanicznego podziału tych ludzi do innych państw unijnych. No i tu muszę zagwarantować, że rząd Prawa i Sprawiedliwości z całą pewnością na to się nie zgodzi. I jestem przekonany, że po doświadczeniach tych, jakich byliśmy świadkami, chociażby z ostatniej nocy sylwestrowej w Niemczech, będziemy w stanie wokół nas skupić także inne państwa Unii Europejskiej, bo takie porozumienie było. To rząd koalicji PO-PSL zerwał porozumienie państw Grupy Wyszehradzkiej poparte przez Rumunię w sprawie sprzeciwu wobec przyjmowania emigrantów. My będziemy robili wszystko, żeby do powtórki tego wydarzenia nie doszło, przekonując dodatkowo, że taki mechanizm przyciąga kolejne fale emigrantów z Bliskiego Wschodu. Trzeba postępować inaczej, trzeba postępować tak, jak postępuje na przykład Australia, która nie waha się odsyłać emigrantów ze swojego kraju, mając świadomość tego, że no, niekontrolowana fala uchodźców jest zagrożeniem. Widzieliśmy wszyscy, jeszcze raz to powtórzę, co działo się w Kolonii, w Hamburgu, jak kobiety były atakowane na tle seksualnym i tle rabunkowym przez ludzi z Bliskiego Wschodu. Bądźmy mądrzy, nie doprowadzajmy do powtórki tych wydarzeń.
No właśnie, jeszcze, panie ministrze, telefony już są, ale jeszcze to jedno pytanie, niech wybrzmi przypomnienie. Zarzuty opozycji oczywiście mocno, chodzi o przyjęcie ustaw regulujących. Oczywiście w środę powiemy sobie więcej na temat policji, ale dzisiaj, co pan jako główny szef resortu, zasady pobierania przez służby specjalne bilingów, prowadzenia kontroli operacyjnej, ostra krytyka opozycji, oczywiście oskarżenie, że rządowy projekt wkracza daleko w prywatność obywateli, szczególnie w internecie, tak jakby do tej pory nic takiego nie było, wiadomo, ale jak pan to, kilka zdań, jeśli chodzi o to.
To są fałszywe zarzuty. Tam nie ma ani jednego przepisu, który by wychodził dalej niż to, co dziś obowiązuje. Tylko dziś te przepisy były rozrzucone w różnych ustawach. Na przykład w ustawie o telekomunikacji były przepisy dotyczące internetu. My wręcz ograniczamy możliwości pozyskiwania tych materiałów przez służby. W sprawie internetu musi powstać rejestr w przypadku wykorzystywania tych materiałów, będzie kontrola sądowa, będzie ta kontrola, wyniki tej kontroli będą podawane opinii publicznej. Dziś tylko organizacje na zasadzie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą ubiegać się o takie materiały. Będą one dostępne po wejściu w życie tej ustawy. Ta ustawa także zawiera bardzo ważny przepis, że taka kontrola operacyjna może być prowadzona maksymalnie w ciągu 18 miesięcy. Dziś może być prowadzona przez lata całe, jest w zasadzie nieograniczony czas kontroli operacyjnej. A dlaczego ten wrzask, dlaczego ta histeria? No dlatego, żeby znaleźć kolejny powód do pokazywania, że dzieje się inaczej niż chcieliby ci, którzy przez 8 lat Polską rządzili. No oni nie mogą się pogodzić z utratą władzy, a więc tworzą sami problemy i sami uważają, że w ten sposób no, doprowadzą do zmiany władzy w Polsce, ale ja uważam, że ludzie patrzą na to wszystko, widzą, oceniają i doskonale wiedzą, że przez 8 lat rządziła koalicja PO-PSL, że od 2010 roku miała prezydenta, że wszystkie instytucje, również kontrolne, były obsadzone przez ludzi związanych z władzą, z koalicją PO-PSL. Takim charakterystycznym przykładem jest Trybunał Konstytucyjny. Przecież złamano ustawę, złamano konstytucję ustawą z czerwca ubiegłego roku, kiedy to na zaś wybrano 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego i przyznał to nawet Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem pana Rzeplińskiego, a więc obecnego przewodniczącego, wybranego na wniosek Platformy Obywatelskiej. O co chodziło? Chodziło o to, żeby opanować cały Trybunał, żeby wszyscy sędziowie, a jest ich 15, pochodzili z wyboru koalicji PO-PSL. Nawet teraz, w sytuacji, w której 5 sędziów zostało wybranych przez Sejm nowej kadencji, to jest tylko 5 na 15. 10 sędziów pochodzi z wyboru koalicji PO-PSL. A więc miejmy świadomość tego, z jaką manipulacją mieliśmy do czynienia.
No właśnie, więc warto wiedzieć. I tak mówimy bardzo spokojnie. Przed nami te europejskie przesłuchania. Też będzie okazja, żeby nasi parlamentarzyści, mówię nasi, w sensie Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko zapytali się, poddali też pewne rzeczy pod dyskusję, jeżeli będą mogli. No bo zobaczymy, jak to będzie. Czy to będzie coś w stylu, prawda, zachodnioeuropejskim czy wschodnioeuropejskim. Zobaczymy. W każdym razie my na spokojnie o tym rozmawiamy dzisiaj. Czas na zmiany, projekt na nową Polską. Drodzy Państwo, ministerstwo kolejne, które mówi nam, że ma sposób, ma pomysł, bo to jest bardzo ważne. Nie tylko chcieć władzy, mieć władzę, ale mieć sposób i rozwiązania na trudne problemy, które jednak przychodzą. Więc rozmawiamy z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem. Już za chwilę telefony od państwa. Przypomnę 56 655 23 55 dla zagranicy 56 655 23 30 czy 56 655 2366, kierunkowy 48 z USA i Kanady 011.
Nas nie ostudzi parskanie koni, serca wzrusza i znowu dusza się raduje. Cygański los znów rzucił kości, a ja wam dzisiaj obiecuję powydać wam tej radości. Opa! Polskie drogi popędzimy nasze konie do źródeł tych szczęśliwych lat młodości, do przyjaciół tych mających białe skronie. Przy spotkaniu będą wiemy łzy radości. Polskie miasta popędzimy taborami, gdzie piosenki...
I mamy telefon już, bardzo proszę, słuchamy.
Radio Maria. Maria Zawsze Dziewica.
Teraz jest zawsze.
Witam ojca prowadzącego i posła.
Pana ministra, przepraszam.
Ministra, tak.
Tak, Mariusza Błaszczaka.
Ja chciałem tak podzielić się taką uwagą.
Kto mówi Leszek, skąd?
Z Niemiec.
Słuchamy.
Chciałem się tak podzielić taką uwagą, między innymi w związku z tym przesłuchaniem, które ma być w Brukseli. To tak jak się przyglądam temu, to wygląda na, że będzie ukartowane i że ten wynik orzecznictwa to już będzie, jak to się mówi, że został ustalony, że to, bo tak jakby szczelnie oni potrafią z parlamentu mówić, to znaczy, że wcale nie będą chcieli brać pod uwagę jakichś argumentów, tylko po prostu będą chcieli dołożyć. A co jest właśnie ciekawe, bo to jest tylko może taki pretekst, a o co będzie tutaj chodzić, bo ja tu się rozmawiałem z jednym z polityków niemieckich i zapytałem się jego, jak on sobie to wyobraża, jak najedzie tutaj tyle ludzi i czy można będzie to podzielić na inne kraje Unii Europejskiej. Przecież mówią, jeżeli wyślemy ich do Polski, to oni w Polsce nie będą siedzieć, tylko przyjadą tu z powrotem. Na co on mi odpowiedział, że jest planowane zamknięcie granic, że będzie tylko przepływ między krajami starej Unii, które założyły Unię Europejską. I wygląda na to, że wtedy jak się do Polski wyśle ludzi, to będą musieli oni tam zostać, bo nie będą mogli przekroczyć granicy. A z drugiej strony, jeżeli Polska by się na to nie zgodziła, no to mogą oni przyjąć coś takiego, że będzie stała kwota, którą dostanie taki emigrant, czy uchodźca, jak to woli, nie? I tą kwotę będzie musiała zapłacić strona polska i wtedy się nikt nie będzie pytał, tylko przeliczy, ile emigrantów należałoby wysłać do Polski i wtedy obciążyć Polskę taką sumą pieniędzy. Także to jest bardzo niepokojące, no bo przecież to jest niemożliwe. No to oni tutaj dojadą do Niemiec, jeszcze ich tam podobno na granicach, czy tam w Afryce czeka ze 100 milionów, to będą jechać No bo przecież wiadomo, że tu się lepiej żyje. Nie?
Już panie Leszku, pytam,
tak.
Dobrze?
To jest to jedno, nie?
Tak,
drugie to ja musiał to jeszcze powiedzieć na taki jeden temat, bo to było też widać, nie? Jak zostało z Brukseli to ogłoszone, że właśnie będzie ten audyt tak zwany, no to oni się wręcz cieszyli, się ci politycy, aż się oczy im śmiały. Ci redaktorzy w telewizji, to też było widać, tak jakby z totolotka wygrali. To jest taka ciekawa sprawa, że nie byli z tym zasmuceni, tylko tak jakby radość. Tak jakby można powiedzieć, że osiągnęli to, co chcieli, nie? I co jeszcze jedną rzecz, ja bym się jeszcze właśnie chciał coś powiedzieć, coś takiego na temat, ten złoty pociąg podobno, co ma być odkopany, to nie chodzi mi tam o to złoto, czy by tam było, ale to jest taka ciekawa rzecz, że tam mogą być dokumenty, które są o wiele cenniejsze niż złoto, bo Niemcy tutaj, ja chodziłem tu po kopalniach, to praktycznie wszystkie kopalnie, co tu były, to jest, nie wiem, na Niemczech setki kilometrów pod ziemią wykopanych i oni mają dokumentację tego wszystkiego. I czasami może być tak, że to większą wartość mogą być, mieć te papiery, które ewentualnie tam mogą być, żeby one znowu nie wyparowały jakoś przez przypadek, że ktoś kopał i potem to wszystko znikło, było i nie ma.
No to dziękujemy. Trzy rzeczy. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu Leszkowi. Pierwsza sprawa to wystąpienie przed Parlamentem Europejskim w najbliższy wtorek. Będzie pani premier Beata Szydło, będzie zabierała głos. No to jest tak, że proszę państwa, premier Węgier Viktor Orbán 6 razy występował przed Parlamentem Europejskim. No i już, no, pani premier Beata Szydło wystąpi, przedstawi nasze stanowisko. My działamy zgodnie z wolą wyborców. Był program, o którym mówiliśmy w kampanii wyborczej. Ten program został zaakceptowany przez wyborców. Naród dał nam mandat do wprowadzenia tego programu w życie. My wprowadzamy ten program w życie. Nie robimy nic takiego, co byłoby sprzeczne z zasadami demokracji, a więc nie ma żadnego problemu. Problem stworzyli ci, którzy dziś są w opozycji, którzy się nie mogą pogodzić z wynikiem wyborów. No i pewnie problem jest też dla tych, którzy przez lata, przez 26 lat zarabiali potężne pieniądze transferowane z Polski. Ze względu na to, że w ramach naszego programu mamy już uchwalony i podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę, mamy ustawę o podatku od banków, przygotowaną mamy ustawę o podatku obrotowym od hipermarketów. Mówiłem już w audycji, że ocenia się, że nawet ponad 90 miliardów złotych rocznie wypływa z Polski poza granice naszego kraju. 70% eksportu. Szczycimy się eksportem. Bardzo dobrze, że ten eksport jest, ale 70% tego eksportu to przypada na firmy, które nie są firmami polskimi. Pamiętajmy o tym, że przede wszystkim trzeba inwestować w Polsce, stąd też program inwestycyjny, który przygotuje, już praktycznie jest on na ukończeniu, przedstawi wicepremier Mateusz Morawiecki. To jest te słynne 1 bln złotych, o którym mówiliśmy w kampanii wyborczej. To będzie takie koło zamachowe polskiej gospodarki. A złoty pociąg, wszystko wskazuje na to, że to był tylko chwyt w kampanii wyborczej, po prostu.
No właśnie. I ten pociąg odjechał siną w dal. Prawdopodobnie.
No właśnie, to używali politycy koalicji rządzącej, wiceminister kultury z PSL-u, który konferencję prasową właśnie przeprowadził i mówił o złotym pociągu, jakoby go już widział. No i były minister obrony narodowej z Platformy Obywatelskiej.
Też widział.
No właśnie, też bardzo dużo o tym.
Mamy telefon kolejny, bardzo proszę, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Pułtuska.
Witamy.
No dziękuję za połączenie, witam ojca, witam pana ministra. I czy można coś optymistycznie powiedzieć w końcu?
No z Pułtuska to trzeba coś powiedzieć, tak.
No właśnie.
Panie Andrzeju.
To powiem od razu tak nawiasem, że traktat lizboński podpisał prawicowy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, świętej pamięci Lech Kaczyński. Przyjęli ten podpis przyjęli. A teraz to zajmują się sabotażowymi plotkami o zamachu na demokrację. Tutaj pani premier powinna od traktatu zacząć. Tam w tym. A teraz druga sprawa. Może, no, żeby zmienić coś, to trzeba zmienić człowieka, jego duchowość. To jest najważniejsze. I jestem świeżo po dzisiejszej Ewangelii, powołanie Lewiego. I tak myślę o kreowaniu lepszej rzeczywistości przez lepszych ludzi. No to właśnie, trzeba duchowo się zmienić. Jeśli człowiek oczyści swoje wnętrze, to zmieni się wszystko. Zmieni się cały świat. A pamiętać trzeba, że przemiany należy zacząć od siebie. I tutaj kłania się nauka świętego Jana Pawła II jako najnowocześniejsza do prowadzenia w życie świata w obecnym trzecim tysiącleciu. Pan, panie ministrze, ma na utrzymaniu szkołę w Szczytnie. I tutaj od profesorów należy zacząć zmiany wprowadzać fachowo, żeby zło dobrem zwyciężać, a nie rządzić tym przemocą działań operacyjnych. No te działania operacyjne to Gomułka wprowadzał to na tego dyrektora Wawrzeckiego w zakładach mięsnych. To pan chyba jeszcze wtedy nie było pana na świecie, bo pan młodszy ode mnie jest. A później druga sprawa, działaniami operacyjnymi potraktowano arcybiskupa Stanisława Biergusa. No i tutaj te działania operacyjne, można powiedzieć, to płatne świadkowie i płatne świadectwo jest. I to, proszę panie ministrze, niech pan ma na uwadze. No, ma pan jeszcze czas, 100 dni nie minęło do tego, także przygotowywać się to wszystko. W razie, jakby coś panu potrzebne było, to no, służę pomocą tutaj dla posła Henryka Kowalczyka.
Dziękuję bardzo, panie Andrzeju, pozdrawiamy serdecznie. Bardziej oferty niż jakieś pomocy, niż pytania, ale...
Bardzo dziękuję. Z tego, co słyszę, to pan poseł, pan minister Henryk Kowalczyk, rzeczywiście poseł z Półtuska, ale nie tylko, z tej części Mazowsza, z okręgu, w którym leży Półtusk. Ale mówiąc wprost, panie Andrzeju, traktat lizboński też nie jest przestrzegany w tym, co zostało podjęte w ostatnim tygodniu wobec Polski. Są opinie, że jest to sprzeczne z traktatami o Unii Europejskiej. Ostatnim z traktatów o Unii Europejskiej był traktat lizboński. Są opinie, które stanowią, że tego rodzaju decyzje powinna podejmować Rada Unii Europejskiej, a nie Komisja Europejska. W Radzie Unii Europejskiej to państwa, to przedstawiciele państwa, więc szefowie rządów, głowy państw decydują, a nie komisarze, którzy nie są wybrani, którzy są delegowani. Przecież w przypadku Polski do Komisji Europejskiej jest delegowana pani Elżbieta Bieńkowska. Negatywna bohaterka taśm prawdy. No, pamiętajmy o tym. Traktat lizboński sam w sobie też został tak wynegocjowany, że na przykład to jest zasługa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że mamy wyłączenie z karty praw podstawowych, a więc w związku z tym spraw obyczajowych nie mogą nam narzucić. To my sami decydujemy o tym, jak sprawy moralności są ułożone w naszym kraju. I bardzo dobrze, i tak być powinno. A rzeczywiście zasady, z tym zgoda, przede wszystkim wartości, wokół których zorganizowane jest nasze życie. Depozytariuszem wartości w Polsce jest Kościół rzymskokatolicki. Dlatego te ataki w poprzednich latach za rządów koalicji PO-PSL wymierzone w Kościół nie były zupełnie przypadkowe, tylko przemyślane. A naszą wspólnotę narodową stanowi nasza tożsamość. I tożsamość jest związana z historią i z systemem wartości. Także tu rzeczywiście zgoda, edukacja jak najbardziej. Edukacja jest niezwykle ważna, jeżeli chodzi o wykształcenie, również w policji. szkoła w Szczytnie. Oczywiście tak, trzeba robić bardzo dużo, żeby ona była na wysokim poziomie. To jest trudna praca. Praca policjanta jest bardzo trudną pracą. W związku z tym to trzeba mieć poczucie, to nie jest zwyczajna praca. Taką pracę trzeba wykonywać z przekonania. No i system wartości w tej pracy też jest niezwykle ważny, bo łatwo zbłądzić. Łatwo zbłądzić, no jednak policja ma władzę nad obywatelami. To tak jak sądy, jeszcze większą władzę ma korporacja sędziowska wobec obywateli, bo o ile policja pozostaje pod nadzorem ministra, a minister pod nadzorem Sejmu, a znowu Sejm jest wybierany przez naród, o tyle władza sędziowska jest w zasadzie niczym nieograniczona. Dlatego też jest niezwykle ważne to, żeby wymiar sprawiedliwości naprawić. Bardzo wiele krzywd zostało spowodowane przez wymiar sprawiedliwości. Ja spotykam się z bardzo liczną korespondencją napływającą od ludzi, którzy skarżą się na opieszałość postępowania sądowego i na niesprawiedliwość wyroków. I tu też mamy pomysły. Są te pomysły przedstawione w programie Prawa i Sprawiedliwości. Autorem tych pomysłów, większości z tych pomysłów jest pan sędzia, poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski. To wszystko to kolejne elementy naprawy państwa, których się podejmujemy.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janusz Łodzi. Ja witam ojca i witam pana ministra.
Witamy.
My, panie ministrze, nie możemy się przyzwyczaić do nowej jakości, bo tu już nie ma rządu. Tu jest, pan też jest narodem. Ten rząd jest autentycznie z narodu, ponieważ, jak pan to ujął, fundamentem jest Pan Bóg, jego prawda święta i nauka Kościoła. Kiedy święty Paweł powiedział, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. I to dotyczy narodu, który jest w rządzie i nas, który wybrał ludzi do pełnienia tej funkcji. I powinniśmy tylko jedną rzecz, od jednej rzeczy się uchować. To znaczy, powinniśmy być wolni od opinii publicznej. Te wszystkie nowoczesne i aktualne jakieś poglądy, one mijały po prostu. My mamy się opierać na wartościach. I dzisiaj, prawdę powiedziawszy, jeżeli ja opozycji słucham, oni byli kiedyś oświeconymi komunistami, byli oświeconymi liberałami, teraz tam jakieś inne ideologie, ale oni, nic im nie zostało oprócz gadatliwości i wielomóstwa. Oni po prostu nie mają żadnej treści. Oni po prostu lubią się kłócić. I dlatego wydaje mi się, że my powinniśmy mieć taką świadomość, że my jesteśmy jednym narodem. To znaczy państwo, którzy rządzicie i my. I łączy nas właśnie Pan Bóg. I to jest najpiękniejsze i dlatego jeszcze wiele osób do tego nie może się przyzwyczaić. Nie mają tej świadomości po prostu. Ale taka jest rzeczywistość. Dlatego tutaj wydaje mi się, że przy takiej władzy to jest jak gdyby sprzężenie zwrotne. Ludzie, którzy są u władzy, też czegoś od nas oczekują. Pan jako minister spraw wewnętrznych oczekuje, żebyśmy nie kradli, nie kłamali, byli etyczni i żebyśmy nie zadzierali z prawem, bo teraz będzie niemalże prawo, przed którym będziemy odpowiadać przed Panem Bogiem, bo już nie będzie jakiegoś prawa mętnego, gdzie można coś ukraść, coś i to wszystko. Mam nadzieję, że to na to potrzeba czasu i dziękuję, że tak szlachetni ludzie po prostu się za to wzięli i tak szybko to robią. Także jeszcze raz, Bóg zapłać, że mogłem się powiedzieć, szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy, szczęść Boże, Panie Januszu. Panie ministrze.
Panie Januszu, Bóg zapłać, rzeczywiście my jesteśmy reprezentantami narodu. My reprezentujemy cały naród, również tych, którzy na nas nie głosowali, bo na tym polega system demokratyczny, ale wszyscy odwołujemy się do wspólnoty, do wspólnoty. My wszyscy odwołujemy się do wspólnoty narodowej, stąd to, że jesteśmy narodem, wynika z naszej historii i z systemu wartości. Rzeczywiście z systemu wartości. Ten system trzeba pielęgnować, trzeba w związku z tym wrócić do pełnego kursu nauczania historii w szkołach średnich, bo on został ograniczony przez poprzednią władzę. Trzeba też pokazywać nasze dzieje na zewnątrz. Stąd to nazywa się polityką historyczną w takim pozytywnym sensie. My naprawdę mamy kim się pochwalić. Mówiliśmy w tej części, w której byliśmy w telewizji Trwam, o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Niesamowita postać. Niesamowita postać. Możemy być dumni, że rotmistrz Pilecki był jednym z nas i winniśmy mu pamięć i cześć. W związku z tym ci wszyscy, którzy zostali tak haniebnie, tak nikczemnie zamordowani przez, już po formalnym zakończeniu II wojny światowej, przez namiestników kolejnego okupanta, powinni otrzymać bardzo godne miejsce w historii naszego kraju. Dlatego tak ważne są prace na cmentarzu powązkowskim, tak ważne jest upamiętnienie tych, którzy byli żołnierzami niezłomnymi Rzeczypospolitej.
Rotmistrzu Pilecki, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Hej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Hej, hej, rotmistrzu z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś, wstąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie dałeś, do Auschwitz wstąpiłeś, z Auschwitz się wyrwałeś. Było was tysiące, zostało niewielu, bo zabija Moskwa naszych bohaterów. Hej, hej, rotmistrzu, było was tak wielu, lecz zabija Moskwa naszych bohaterów. Witoldzie Pilecki, żona twoja płacze, cieszą się ubecy, czerwoni się pacze. Hej, hej, rotmistrzu, płacze twoja żona, śmieją się bandyci spod gwiazdy czerwonej. Ojcze wytęskniony, dzieci twe w żałobie, chciałyby postawić świeczkę na twym grobie. Hej, hej, rotmistrzu, dzieci twe w żałobie nigdy nie zapalą świeczki na twym grobie. Żołnierzu niezłomny, nagrodą ci blizny, drogowskazem twoim Bóg honor ojczyzna. Hej, hej, rotmistrzu, twą nagrodą blizny, drogowskazem zawsze Bóg honor ojczyzna. Rycerzu bez skazy, kaci wciąż się boją, tyle lat po zbrodni niszczą pamięć twoją. Hej, hej, rotmistrzu, oni wciąż tu kłamią, tyle lat po zbrodni niszczą twoją pamięć. nam rotmistrzu, odpoczywaj w niebie. Ciało zakopali, jeśli nie pogrzebią. Hej, hej, rotmistrzu, odpoczywaj.
No właśnie, taki oddech muzyczny. Pan minister był tutaj życzliwie przywołał rotmistrza Pileckiego. Mamy wielu, wielu takich bohaterów. No rzeczywiście doczekaliśmy się czasów, że o tym możemy mówić, jak przypomnimy sobie, że przecież ten człowiek został zamordowany, no, wyrokiem oczywiście pseudosądu, ale też właśnie gdzieś tych, którzy kiedyś kierowali Ministerstwem, powiedzmy, Spraw Wewnętrznych albo Bezpieczeństwa Publicznego.
Tak.
Wtedy, no, w tym budynku niestety tam pewnie jego losy też się decydowały. Co pan to pracuje? No to nie chcę, na zasadzie taka, jak historia zatoczyła takie krwawe koło, prawda?
Tak, to były rzeczywiście lata bezpośrednio po formalnym zakończeniu II wojny światowej. Jak wiemy, wtedy Polską rządzili Sowieci wprost albo za pośrednictwem tych, którzy no, dopuścili się zdrady, bo tak to trzeba nazwać wprost, a rotmistrz Pilecki i inni wybitni ludzie, którzy nie pogodzili się z dominacją sowiecką, z utratą niepodległości, oni zginęli zamordowani w bestialski sposób strzałem w tył głowy. Tak w Katyniu Sowieci mordowali polskie.
To była ich metoda. No i czekamy na doniesienie ciała. Mam nadzieję, że profesor Szwagrzyk tego dokona. Niestety to jest też straszny tutaj historycz historii, nie chichol, bo to złe słowo, ale to jest jakaś zemsta za grobu, bo przecież ci kaci przykryli swoimi ciałami. Już nie będę teraz obrażał, bo o zmarłych nie powinno się źle mówić, się nie można ich też poniewierać, ale oni w ten sposób właśnie do tej dziury właśnie grobowej i sami potem kazali się pochować w tym miejscu. Wiedział o tym Jaruzelski, że tam są te mogiły bezpieki i tam potem niestety teraz trzeba pytać rodziny, trzeba jakoś, no ale to już jest inny temat. Panie ministrze, mam telefon, odbieramy, tak? Rozmawiamy tak, dalej. Bardzo prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór,
Jacek z Warszawy.
Kłaniam się, panie Jacku.
Panie ministrze, ja mam taką prośbę, żeby PiS zaprosił tych obserwatorów z Europy Zachodniej, żeby przejrzeli taśmy z nagrań z telewizji publicznej, jak odbywały się programy publicystyczne w telewizji publicznej za rządów PO. I wtedy wyjdzie na jaw, jaka była demokracja za czasów rządów tych, którzy teraz donoszą na, no, że tu PiS łamie demokrację. Niech oni zobaczą, niech oni przejrzą te taśmy, panie ministrze. I wtedy się przekonamy. To jest tego postulatu, bo tak, oni mówią, że tutaj jest, łamie się demokrację, że tu w Polsce, teraz jak nastały rządy PiSu, to jest bezprawie. Niech zobaczą, jakie było bezprawie poprzednio. Poza tym jeszcze co. Panie ministrze, teraz jeszcze próbują ekonomicznie PiS, że tak powiem, odsunąć od władzy, bo dogadali się tam z jakąś firmą ratingową, obniżyli rating Polski i straszą inwestorów na giełdzie. A wiadomo, że cała gospodarka w Polsce to jest właściwie wisi na giełdzie. Jak oni by wypłoszą tych spekulantów, tych tak zwanych inwestorów, to naprawdę zacznie się panika i od tego może się zacząć po prostu takie zamieszanie, w którym po prostu PiS straci władzę. Więc ja bym bardzo pana prosił, żeby pan zwrócił kolegom z PiSu na te rzeczy, które sygnalizuje, a o których w ogóle nie sygnalizuje się w ogóle nigdzie. Nigdzie tak nie słyszałem takich uwag jak ta. Mam jeszcze inne uwagi. Gdyby się coś takiego działa, że zaczęłaby się jakaś zawierucha celem usunięcia PiS-u od władzy, to proszę wezwać na pomoc, jak oni wzywają Unię Europejską, to proszę wezwać na pomoc wojska NATO, właściwie Marinis, i powiedzieć, że z tego powodu, że tu w Polsce...
Tak, ale to nie ufamy, że takich scenariuszy nie będziemy nawet kreślić w planach, nawet takich ćwiczeń że tak powiem, marynistycznych czy wojskowych. Dziękuję panu bardzo, panie Jacku, pozdrawiam serdecznie.
Panie ministrze. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście my zapraszamy. Zresztą mówiła o tym pani premier Beata Szydło, zapraszamy czy to komisarzy z Komisji Europejskiej. Jesteśmy jak najbardziej otwarci, oczywiście, proszę bardzo. Zresztą proszę państwa, no, żyjemy w XXI wieku. To wszystko jest dostępne w internecie. Jeżeli ktoś się interesuje, może sprawdzić, a tu jest bardzo wiele nieporozumień i jest bardzo wiele złej woli. Złej woli ze strony tych, którzy wybory w Polsce przegrali, którzy jeżdżą i tam takie rzeczy opowiadają. Weźmy dziennikarzy pewnej gazety, no nie będę tytułu mówił, bo po co reklamować. Oni stworzyli sobie blogi w gazetach niemieckich i tam piszą w tych blogach, no atakując obecny rząd. Piszą na tych blogach, atakując obecny rząd. Rating. Rzeczywiście jedna z trzech agencji. Nie ma nic, co by wskazywało na takie posunięcia. W naszej ocenie to też uzasadnione jest politycznie. Zresztą ta agencja ma złą reputację. Ona przegrała spór sądowy z rządem Stanów Zjednoczonych i musiała wypłacić gigantyczne odszkodowanie. To sprzed lat, sprzed kilku lat taka decyzja. A kiedy popatrzymy na rating Hiszpanii, on jest identyczny jak ten obniżony przez tą agencję dla naszego kraju. A Włosi mają jeszcze niższy rating w tej agencji. No a przecież doskonale
nie żyją jakoś, prawda?
Tak, że poziom życia we Włoszech i w Hiszpanii jest wyższy niż w Polsce. Także to są takie straszaki, którymi próbują no, jakoś zdestabilizować sytuację w Polsce, ale na szczęście mamy wolne media, możemy rozmawiać, tak jak dziś rozmawiamy, ludzie interesują się, mamy dostęp do internetu, możemy porównywać te opinie, możemy wyrabiać sobie we własnym zakresie zdanie na temat tego, co się dzieje. A nasze sojusze militarne, jesteśmy w Pakcie Północnoatlantyckim, chociażby dziś były wspólne ćwiczenia Wojska Polskiego i Wojska Stanów Zjednoczonych. Na poligonie był obecny minister obrony narodowej, pan minister Antoni Macierewicz, był obecny ambasador Stanów Zjednoczonych. Będzie posiedzenie Paktu Północnoatlantyckiego, szczyt NATO w Warszawie. No więc rozwijamy te nasze kontakty. No i nie przejmujmy się tym, róbmy swoje.
A wmawiać można różne rzeczy. Panie ministrze, ja pamiętam kilka dni temu, może więcej, taka była dyskusja w jednym z środków społecznego przekazu. Też nie chcę używać nazwy i tam jakiś dziennikarz też, nazwisko sławne, mówił tak. No, proszę państwa, trzeba sobie powiedzieć, że pan Scholz nie jest głupim człowiekiem i są dobrzy tłumacze w Unii Europejskiej. Oni mu tłumaczą gazety. On czyta, co się w Polsce dzieje. On wszystko wie. No ale właśnie tu jest clue, prawda? On czyta polskie gazety. Ja nie wiem, czy on czyta właśnie w sieci, czy czyta na przykład nasz dziennik, tylko jeżeli czyta, no to czyta te, które właśnie w ten sposób do tej pory piszą o Polsce. No i dlatego, no i ma wiedzę. No to jest takie, prawda? No tu jest odpowiedź, jaką on ma wiedzę o Polsce, bo ma tłumaczone artykuły. Jak do tej pory wiemy, jaką prasę miał ten właśnie nowy rząd po wyborach. Chodzi mi o tą prasę taką, no jeżeli, no wiadomo, jakie były tendencyjne artykuły i tak dalej, i tak dalej.
Albo to jest niedoinformowanie, albo zła wola, bo chociażby sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Otóż na 12 stycznia była przewidziana rozprawa pod przewodnictwem pana Rzeplińskiego i ta rozprawa się nie odbyła, bo Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie. No więc sam Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem pana Rzeplińskiego przyznał rację Sejmowi nowej kadencji. Co prawda jeszcze tam jest spór co do tego, ilu sędziów, bo na razie tylko włączył do pracy pan Rzepliński dwóch spośród pięciorga, no ale widzimy, że to już sytuacja się zmienia. No i Komisja Europejska tego faktu nie zauważyła, albo nie chciała zauważyć.
Tych dwóch takich z tej serii B, prawda? Z tej...
Tych dwóch, no. Dwoje, bo
niechcianych,
to,
z tych pięciu
tak,
niechcianych.
Bo to jest tak, dwoje, pani sędzia tak. I pan sędzia.
Czyli już
wybranych przez Sejm tej kadencji, po wyborach 25 października.
Czyli tych,
października.
O których był spór, prawda?
Tak, właśnie. No więc właśnie. Więc o co w tym wszystkim
chodzi? Dało się.
Zresztą to, proszę państwa, jest tak, że ci, którzy Polską rządzili przez przez ostatnie 8 lat mówili, my mamy taką silną podobno pozycję na arenie międzynarodowej, w Unii Europejskiej, tak nas podobno cenią. No ale jak się okazuje, to było wszystko nieprawdziwe, bo gdyby rzeczywiście, gdybyśmy mieli silną pozycję, to by szanowali wybór, jaki został dokonany przez naród w Polsce. Tu widać, że no nie szanują, no kwestionują. No to jest... To jest właśnie dowód na to, że pozycja Polski w Unii Europejskiej nie jest silna. Dlaczego? Dlatego, że poprzedni rząd nie wymagał od naszych partnerów niczego. Wypinał Donald Tusk pierś po odznaczenia imienia Rottenaua, czyli Polakożercy, za czasów Republiki Weimarskiej w Niemczech. Nie domagał się tego, żeby zdanie Polski było słuchane. Na wszystko się zgadzał. W imię czego? No, wygląda na to, że w imię własnej kariery politycznej. A tu jest zawsze tak było, że w relacjach międzynarodowych toczyła się pewna gra interesów. Na tym polega też dyplomacja.
Wyobraźmy sobie, że mam telefon, pani mi wybaczy, ale myśl mi ucieknie. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby tak na przykład wymknęły się takie słowa, albo został nagrany minister Waszczykowski, tak jak minister spraw zagranicznych, prawda, Sikorski. Tu mówił tak, a tu mówił tak, to po prostu nie zostawiono by, słuchaj, nitki, może by wszystkie dzienniki by się zaczynały, prawda, w Niemczech od tej wiadomości. A tutaj jakoś spokojnie to wszystko. No bo mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy panią.
Witam pana ministra. Panie ministrze, ja mam jedyny problem. Teraz minister Ziobro jest z mojego okręgu. Ja mam do niego bezpośrednio sprawę. Ja nie jestem internetowa. Tu mam problem z oczami. Jak ja mogę skontaktować się z ministrem Ziobro?
No, jakie pani imię?
Maria.
Pani Mario, bo ja uważam, myślę, że no, z panem ministrem pewnie by chciało się bardzo dużo ludzi teraz szczególnie skontaktować, bo jest ministrem, prawda?
Przepraszam, jak jest biuro poselskie, aha, to kolejka to chodzi. Ja tak to uważam. I tak właśnie jest taki problem. No jest problem. Mamy posła, mamy ministra. Hurra! I dalej co?
No to jest problem, bo ma innych zajęć bardzo dużo. Nie wiem, jak można...
No właśnie. Czy ktoś go zastępuje? Czy ktoś przekazuje?
Ja rozumiem, że pani chciałaby osobiście porozmawiać, tak? Z panem ministrem?
Niekoniecznie. Ja się chciałabym dostać do biura poselskiego. Tego prawniczego.
A, rozumiem. Bo jest też jeszcze takie rozwiązanie, że proszę napisać do pana ministra na adres Ministerstwa Sprawiedliwości albo na adres Sejmu i ta korespondencja do pana ministra dotrze.
Ale ja rozumiem, to by była najbardziej prosta. Ja myślałam, że po prostu w biurze poselskim można. Czy w ogóle przyjmuje pan minister w biurze poselskim?
Zapewne tak, tylko z tym, że ja teraz nie jestem w stanie pani odpowiedzieć.
Pan minister mi nie pomoże, bo skąd? Książki nie ma. Bo właśnie ja się zastanawiam, jak tutaj, bo to jest, panie ministrze, rozmowa bezpośrednia czy nie rozmowa, a pismo to jest pismo.
Tak, rozumiem. To
jest zimne pismo.
Tak.
W każdym razie, czy my nie wsku... Aha, a panie ministrze, to chyba pana będzie, pan może mi odpowie. A sytuacja, proszę pana, po zadłużanych jest masa ludzi w złotówce. Nie z własnej winy, bo to kończyło im się praca, wyrzucali. Lata 80. były okropne i 90. Namawiali, bierzcie, potem wyrzucali. To niektórzy popadli w tarapaty. Jak się z tego można wywinąć? Czy jest taka klauzura lub takie wyjście, czy by można część tych kosztów komorniczych prosić o anulowanie? Czy no to jest najgorsza część. Kapitał spłacony, a komornik z pracy nieskończony, niespłacony. My mamy tu taką sytuację.
Jest taka ustawa o upadłości konsumenckiej.
Tak, ona, tak, proszę mi powtórzyć.
O upadłości konsumenckiej, tak Taki jest tytuł tej ustawy i tam jest procedura. I rzeczywiście, jeżeli te długi przekraczają wartość majątku, no to można ubiegać się sądownie o anulowanie części tych zobowiązań.
No ja właśnie mniej więcej na ten temat miałam rozmawiać. Bardzo panu dziękuję.
Proszę uprzejmie.
Panie ministrze, już pana doceniam, bo pan powiedział, że kocha swoich wyborców.
Szczęść Boże.
Wszystkiego najlepszego. A jeszcze, wie pan co, panie ministrze, ja mam takie marzenie, żeby w tych małych gminach zrobić z tymi peowcami porządek. Bardzo bym prosiła.
No nie, bo to tak zabrzmiało, pani Maria, się boję pytać, jak to okropne. Pani sobie wyobraża.
Okropne. Tak. Okropne, bardzo proszę, takiego bałaganu. Tam, gdzie rządzi PO, świat nie widział i nie słyszał. Nikt nie widział. Jak tak weszła jakaś kontrola, jak się przyjrzała temu, świętokrzyskim, przysięgam.
To może, pani Mario, historia, że tak powiem, nagrodzi, posprząta to wszystko, tak mu ufamy, bo to pytanie do ministra spraw wewnętrznych zabrzmiało tak dosyć prowokacyjnie, prawda? Bo już to inaczej byśmy, wiadomo, że pani mówiła w takim kontekście, no porządek, czyli już niech wybierasz tych ludzi, koniec, taka jest prawda, bo a gdzie trzeba, tam...
Jeżeli są jakieś nadużycia, to oczywiście tak, to jest prośba o informowanie, zgłaszanie. Są służby, Centralne Biuro Antykorupcyjne, które zajmuje się takimi sprawami. Nie ma przyzwolenia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma przyzwolenia na nadużycia. Takie przyzwolenie było przez ostatnie 8 lat. To znów wracamy do taśm prawdy. Tam słychać było wyraźnie, że rządzący wiedzą o nadużyciach, a je tolerują.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Kto jest z nami?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tylko proszę radyjko wyłączyć, dobrze?
Już wyłączam.
Przyciszyć, wyłączyć.
Tak.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niemiec, Hamburga, i mam takie pytanie do pana ministra, ponieważ w pierwszej części oglądałam, słuchałam. Mam takie pytanie, ponieważ mam tu wielu znajomych, odnośnie też nie mówię tak bardzo szybko i chaotycznie, mamy 4 wady rozmowy, na komputerze nam nie działają i tak dalej, zamykają nam to już. I ludzie, którzy chcą powrócić do Polski, powiedzą, że musimy, jest warto, chcemy, ale nie mają, powiedzmy, już paszportów. Bo powiedzmy byli zmuszeni, czy nie wiem jak to tam wyglądało, bo jestem tutaj tylko 13 lat i po prostu nie mają tych dokumentów. Co mają zrobić? To jest pierwsze pytanie. I po drugie, jak nasz ukochany rząd polski, o którym tutaj no nie bardzo, bardzo myślimy, dopatruje się na to, gdyby Polacy, jest nasz bardzo dużo chcących wrócić do Polski, a nie mają gdzie, ponieważ no wiadomo, pozbyli się wszystkiego i tak dalej. To są takie moje pytania. Jeśli mógłby pan minister odpowiedzieć, to bardzo bym prosiła. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję wam. Pozdrawiam cały rząd, ukochany nasz rząd. I po prostu słuchamy was i cieszymy się, że jesteście z panem Bogiem.
Dziękujemy z panem Bogiem. Pozdrawiamy panią.
Bardzo dziękuję.
Jakie imię pani? Jakie imię pani jest?
Bożena.
Pani Bożena z Niemiec. Dziękuję, pani Bożena.
Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście zadanie dla służb dyplomatycznych. Będą zmiany, jeżeli chodzi o obsadę personalną w przedstawicielstwach dyplomatycznych naszego kraju. Myślę tu o ambasadorach, ale także o konsulach. Dlatego, żeby konsulaty były otwarte, żeby w konsulatach można było otrzymać pomoc i wsparcie. Szczególnie, tak jak to było przed chwilą powiedziane, dla tych, którzy stracili obywatelstwo w różnych przypadkach. Każdą ze spraw trzeba przeanalizować indywidualnie, ale my uważamy, że Polonia, Polacy żyjący za granicą są wartością. Są wartością. My chcemy doprowadzić do tego, żeby głos z Polski był mocniej słyszany właśnie poprzez wsparcie Polonii. Ja w tej pierwszej części dziękowałem Polakom mieszkającym na zachodzie Europy za postawę to i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii za poparcie, za wsparcie, za te maile, które były kierowane do Komisji Europejskiej wtedy, kiedy oczerniano nas. To jest niezwykle ważne, bo to jest słyszane na zachodzie Europy. A jeżeli chodzi o powrót, jesteśmy u progu zmian, które przeprowadzimy, tak żeby stworzyć warunki do tego, żeby z Polski ludzie nie wyjeżdżali. A doświadczenie, umiejętności i pewne obycie, które mają ci Polacy, ci rodacy, którzy wyjechali na zachód, stanowi kapitał. Kapitał, który należy wykorzystać w ojczyźnie dla rozwoju własnego, ale i również rozwoju całej Polski. Nie możemy w tej chwili, ja nie wskażę w tej chwili pani żadnego programu, który by określał takie warunki, no ale niewątpliwie chcemy skorzystać z doświadczeń Polaków, tych, które nabyli na zachodzie Europy, a przede wszystkim chcemy stworzyć warunki do tego, żeby władza nie była odwrócona plecami do społeczeństwa. A tak bardzo często jest. Tymczasem na zachodzie Europy władza wspiera obywateli, wspiera tych, którzy na przykład mają dzieci. Stąd też ten program Prawa i Sprawiedliwości, program 500 zł plus.
No właśnie, to jest pierwsza rzecz, potem jeszcze, no tak przypomnę, ufamy, że te leki też się staną tutaj spełnieniem dla 75-latków.
Tak, po przekroczeniu 75 roku życia.
A więc popatrzcie państwo, dwa takie filary, że tak powiem, dzieci, przyszłość, no i ci, którzy zasłużyli sobie na szacunek przynajmniej tyle, żeby mogli być leczeni, prawda? To nie jest jakaś jałmużna, to się im należy, bo przecież ci ludzie częstokroć byli przez państwo, że tak powiem, tamtego systemu okradani. Nie w pełni wypłacani i tak dalej. Dziękujemy bardzo. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Radio Maria, proszę bardzo.
Witam. Ja się chciałam dodzwonić do rozmów niedokończonych.
Nie jest pani na antenie, bardzo prosimy. Kto mówi i skąd telefon?
A witam serdecznie. Magda, dzwonię z Brzeszcz.
Pani witam Magdo, tylko przyciszmy radio, dobrze?
Tak, już włączyłam.
Gdzieś tam w tle.
Witam serdecznie wszystkich. Wie pan co, chciałam poruszyć w sumie kilka kwestii związanych bezpośrednio dotyczących bezpośrednio mnie. A mianowicie chodzi mi przede wszystkim o sprawy związane z małymi działalnościami gospodarczymi, bo tutaj państwo mówili, że będziecie wspierać takie malutkie firmy. My prowadzimy taką małą działalność gospodarczą rodzinną i te wszystkie, w sumie tutaj mam na myśli odsuwanie umów zlecenie i ewentualne planowanie ozusowania również umów o dzieło, tak samo jak podwyższenie minimalnej płacy, przepraszam, troszkę jestem chora, podwyższenie minimalnej płacy, bodajże umowy też zlecenie i w sumie w planach również ozusowanie umowy o dzieło. Wie pan co, no, jeśli chodzi o takie działalności gospodarcze mniej więcej jak nasza, czyli rodzinne firemki, które naprawdę ledwo wiążą koniec z końcem, takie ustawy no, są bardzo ciężkie. My tutaj nie bardzo mamy ogólnie środki, żeby zapewnić jakieś, nie wiem, jakieś, tak jak państwo by chcieli, duże wynagrodzenia dla pracowników. Pracownicy to jest w sumie nasza rodzina, więc tutaj działamy tak jak możemy, a takie postępowanie no, godzi bezpośrednio w nasze finanse i mam takie pytanie, czy planują państwo jakoś wspomóc takie małe działalności gospodarcze jak nasza?
No, dziękujemy bardzo, pani Magdaleno.
Tak, dziękuję. Nie wiem, co prawda, o jakim charakterze jest ta działalność gospodarcza.
Możemy się dowiedzieć, pani Magdo?
Tak, to jest firma transportowa.
Firma transportowa. W większości to jest tak, rodzina jest zatrudniona, no nie będzie strajkować, nie będzie okupować, no bo rodzina...
No nie, tutaj raczej nie o to chodzi, tylko dodatkowe obciążenia finansowe no, są dla nas bardzo duże. Czy jest to kwota w wysokości 100, 150 czy 200 zł, no liczymy się z każdą złotówką, tak szczerze powiedziawszy. I Boję się, co będzie dalej. Jeśli faktycznie odsusujecie jeszcze dodatkowo takie umowy, jak umowa o dzieło, to my jesteśmy w kropce w tym momencie, bo naprawdę chcemy prowadzić tę działalność gospodarczą tak dobrze, jak się da. Pracowników, czyli w sumie tak naprawdę rodzinę, no traktujemy na tyle, na ile możemy, na tyle, na ile jesteśmy w stanie i te wynagrodzenia są tak wysokie. Wiadomo, że do przysłowiowej ręki dostają więcej niż to, co mają na umowę. W jednym przypadku jest to umowa o pracę, w drugim przypadku jest to umowa o dzieło, ale nie robimy tego, nie wiem, dlatego, że jesteśmy jakoś pazerni czy chytrzy na pieniążki, tylko dlatego, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego prowadzić tak, jak byśmy chcieli.
No, dziękujemy bardzo, pani Magdo, w takim razie. No, myślę, że tutaj może bardziej pytanie do pana ministra finansów i tutaj pana Morawieckiego, bo pan minister ma bezpieczeństwo w rękach, no ale no jest też wszechstronny, bo jak mówimy, tutaj ministrowie idą wspólnym frontem. To jest zmiana wspólnie razem, więc orientują się w tematach. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie panią.
Pozdrawiam, do widzenia.
Tak, ja myślę, że przede wszystkim na czym polega problem? Polega na tym, że państwo szukają oszczędności, bo mniejsze opłaty na ZUS oznaczają niższe emerytury. Oznaczają niższe emerytury. Ja nie mówię, że one mają być wysokie, te opłaty. One muszą być takie, żeby zapewniały godną emeryturę potem, kiedy ten człowiek już nie będzie zdolny do pracy, kiedy uzyska wiek emerytalny. Minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenie to 12 zł. Czy to jest dużo, 12 zł? To wcale nie jest dużo. Dziś są ludzie, którzy pracują za 4-5 zł na godzinę. To przecież jest niemożliwe, żeby utrzymać siebie i rodzinę przy takim wynagrodzeniu. A więc nie tędy droga. Nie poprzez to, że coraz mniej będziemy płacić pracownikom, tylko poprzez to, że będzie się firma rozwijała. Jeżeli jest to mała firma transportowa, to trzeba stworzyć warunki, żeby ona mogła się rozwijać, żeby ona mogła być większa, żeby miała więcej zamówień. No i wtedy będzie rozwój i wtedy i wynagrodzenie dla pracowników będzie wyższe. Wtedy także będzie możliwość płacenia składek na ZUS, bo trzeba patrzeć perspektywicznie. Wiecznie młodzi nie będziemy. Każdy z nas, jeżeli Pan Bóg pozwoli, będzie w takim wieku, w którym zabraknie mu sił do pracy. To będzie wiek, w którym powinien przejść na emeryturę. No i w związku z tym powinien mieć godną emeryturę. Po przepracowaniu całego życia powinien mieć godną emeryturę, tak żeby mógł na starość żyć w godnych warunkach. Także my mówimy o rozwoju Polski, o rozwoju gospodarczym, o ułatwieniach dla małych firm, ale mówimy, żeby stworzyć warunki do ich rozbudowy, do powiększania się, do większych obrotów, do zatrudniania większej liczby pracowników. To powinien być ten kierunek. W przeciwnym razie ja zapewniam państwa, że my dalej nie rozwiniemy Polski, jeżeli będziemy konkurować taniością siły roboczej. Bo zawsze pracownik gdzieś na dalekim wschodzie będzie tańszy. W Chinach praca zostanie taniej wykonana, mimo odległości, mimo kosztów transportu. Zawsze będzie taniej. My powinniśmy konkurować innowacyjnością, nowoczesnością. My powinniśmy konkurować tym, że rozwija się nasz kraj, że przybywa miejsc pracy. I to jest ten właśnie kierunek.
Właśnie, w ten sposób. Ale dobrze, że pani się tego odezwała, bo to jest taki piękny, też bym powiedział, taka troska o rozwój swojej firmy, ale o pracowników, o bliskich, taka solidarność, prawda? Społeczna, tak można powiedzieć, to coś oddolnego, nie tylko, że państwo ma tu być opiekunem i państwo ma czuwać, ma równo tam gdzieś rozdzielać, ale tutaj też jest oddolne głosy i też chyba wam pomagają, mi się wydaje, właśnie prowadzącym, sprawującym władzę. Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówię Halina z Lubina. Nie wiem, witam serdecznie ojca i witam serdecznie pana ministra. Króciutko do pani Magdy. Nie wiem, czy pan minister zwrócił na to uwagę, co pani Magda przed chwilą powiedziała, że umowa jest umową, a reszty do ręki. I tak robi wiele
Ale pani Halino, bliżej aparatu można? Jeśli by się dało.
Właśnie. Teraz dobrze?
Tak.
Teraz dobrze?
Tak, teraz dobrze. Prosimy bardzo.
Także wielu przedsiębiorców tak robi, że umowę najniższe pobory, czy umowa zlecenie, natomiast resztę idzie do ręki. To znaczy, co to jest? Łapówka czy oszukanie państwa. Proszę na to zwrócić uwagę. A ja mam do pana ministra pytanie. Emeryci dostaną tak zwany dodatek. Czy ten dodatek będzie od netto, czy od brutto emerytury? To po pierwsze. Po drugie, chciałam jeszcze poruszyć taką sprawę. Na portalu jest pan profesor Czętkiewicz opisuje pana Adama Rotfelda i jego związki z UB, SB. I teraz mam pytanie. Pan Rotfeld jest powołany przez pana prezydenta do Narodowej Rady Rozwoju. I mam pytanie takie. Czy nie można by było współpracować z IPN-em, jeśli zatrudnia się gdziekolwiek ludzi, no mniej więcej w wieku ciutek starszym, żeby sprawdzić jego przyszłość, bo to jest wstyd w ogóle, że taki człowiek jest u pana prezydenta, że tak powiem, doradcą. I może tam wielu innych się znajduje panów takich podobnych. I chciałabym, żeby to po prostu uważać na agentów, którzy się jeszcze kręcą w taki czy inny sposób. A jeszcze odnośnie mediów, tam jest jakiś pan, zaraz nie pamiętam nazwiska, nie Sokowski, przepraszam najmocniej, Tejkowski, powołany chyba do rady, do telewizji czy do radia, do zarządu radia czy telewizji, nie pamiętam dokładnie, pan Tejkowski. A pan Tejkowski, czy to nie jest jakiś tam potomek pana Tejkowskiego, który był w latach 60. również w kulturze, czy w telewizji, nie pamiętam dokładnie. Mhm.
Pani Halino, dobrze, dziękujemy bardzo. Trudno tutaj, żebyśmy wszystkie takie dokładne rzeczy pewnie wiedzieli, chociaż to by się prosi też na nowo pewnie przeszukanie teczek IPN-u. Być może będą jakieś jeszcze nowe wiadomości, prawda, przesłane, bo wiemy, że ten zakres zabezpieczonych z latami się zwalnia, bo już nie ma zagrożenia dla państwa, że się dowiemy o pewnych osobach, prawda, co robili, gdzie robili i z kim byli w kontaktach.
Tak, to prawda. Zresztą pan profesor Cęckiewicz został właśnie dyrektorem archiwum w Ministerstwie Obrony Narodowej i tu jest zapewnienie pana ministra Antoniego Macierewicza, że te informacje z tak zwanego zbioru zastrzeżonego będą w miarę możliwości ujawniane. Dla wiedzy historycznej, po prostu dla tego, żeby dla jawności życia publicznego. To jest niezwykle ważne. Jeżeli chodzi o pana Tejkowskiego, to jest były dyrektor teatru w Rzeszowie, a więc nie jest związany z tym Tejkowskim z czasów PRL-u. Natomiast emerytury, 6,5 miliona emerytów pobierających do 2000 zł brutto otrzyma jednorazowe wsparcie w marcu. To będzie wsparcie obok waloryzacji, bo ta waloryzacja, tak jak jest od czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli od czasu 2007 roku, coroczna, ona nie będzie wysoka ze względu na to, że ona jest uzależniona od wysokości inflacji. I tak 400 zł jednorazowo otrzymają ci emeryci, których emerytury nie przekraczają 900 zł. 300 zł otrzymają ci emeryci, których emerytury nie przekraczają 1100 zł. 200 zł ci, których emerytury nie przekraczają 1500 zł. No i 50 zł ci, których emerytury są między 1500 a 2000 zł.
Dziękuję bardzo, pan minister Mariusz Błaszczak jest naszym gościem. Jeszcze mamy kwadrans niecały. Telefony odbieramy kolejne. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo, halo, prosimy bardzo, no, Radio Maryja.
W końcu pomóc.
Słuchamy, halo.
No to zaczekam. Zobaczmy.
Proszę bardzo, jest pan już na antenie, panie Krzysztofie. Już pan się gotuje od pół godziny. Słuchamy pana, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy dobrze.
Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Z ogromną rewerencją się zgłaszam do czcigodnego ojca Janusza i pana naszego ministra. No to jest wieczór nieprawdopodobny, ale chcę zwrócić uwagę na coś takiego, co wynika dla mnie z analizy tych telefonów, które były. I one wszystkie miały coś takiego w sobie, że wszyscy mają jakiś taki lęk. Ja teraz chciałem tylko powiedzieć jedno. Jako historyk sztuki chcę przede wszystkim przypomnieć to stare powiedzenie, że lęk ma wielkie oczy, a na całej ikonografii szatańskiej zawsze szatan ma bardzo wielkie oczy. I teraz boję się bardzo, że i my słuchacze, i my dzwoniący zapominamy, co powiedział Jan Paweł II. Nona biate paura, przepraszam bardzo. Nie miejcie lęku, bo jak będziemy mieli lęk, zostaniemy zdominowani. I cieszę się bardzo, że pan Wojciechowski dzisiaj z takim spokojem mówił, że absolutnie niczego się tam nie obawiamy. Będziemy do końca na naszej pozycji i będziemy do końca bronili tego, do czego nasz naród, przepraszam za ten mój kaszel, do czego nasz naród upoważnił. Dlatego na miłość boską, no jeszcze raz, początka pontyfikatu i ten święty Jan Paweł II błaga jeszcze raz swoją ojczyznę.
Dobrze, rozumiemy, nie lękajmy się, nie lękajcie się, my się nie lękamy, panie Krzysztofie, chociaż jest też drugie powiedzenie, strach ma wielkie oczy, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże, więc też dopowiem, panie ministrze, prawda, więc jakby nie popatrzeć, tu trzeba roztropny środek zachować, panie Krzysztofie, zdrowia życzymy, bo pan nam kaszle coś, więc niech pan się wygrzeje herbatę gorącą i aspirynę.
Oczywiście nie lękajmy się, rzeczywiście to są bardzo ważne słowa największego z rodu Polaków, świętego Jana Pawła II. Miejmy też poczucie własnej wartości i własnej godności. My nie robimy niczego złego, my staramy się naprawić to, co zostało przez lata popsute, konsekwentni jesteśmy w tym, robimy to z przekonaniem i robimy to też z wiedzą. A więc to nie są żadne eksperymenty. A zależy nam na tym, żeby Polacy poczuli się gospodarzami we własnym domu, żeby poczuli się, że są wspólnotą, żeby docenili wartości, wokół których zorganizowana została nasza wspólnota. To oczywiście nie jest takie proste ze względu na całą historię, ze względu na te 123 lata rozbiorów, potem ze względu na II wojnę światową, na te 50 lat komunizmu i potem na 26 lat stanu takiego, w którym rządziła pewna opcja. Ja ją nazywam opcją liberalno-lewicową. Z małymi przerwami, z rządem premiera Jana Olszewskiego, z rządem Prawa i Sprawiedliwości, ale oprócz tych rządów to cały czas pod innymi nazwami, pod zmieniającymi się nazwami, bo te nazwy zużywały się, te szyldy się zużywały, a więc wymieniano te szyldy na nowe, ale to w zasadzie było to samo. I teraz jest po raz pierwszy w historii jest taka większość, która wyłoniła rząd.
Taka kumulacja, jak w Totolotku, można powiedzieć, kumulacja,
nie koalicji,
która się zdarza raz na, prawda?
No rzeczywiście, to jest wielka szansa, ale wielka odpowiedzialność przed nami. Ja zapewniam naszych słuchaczy, że my nie zawiedziemy. My nie zawiedziemy, tylko prosimy o wsparcie.
Cierpliwość.
My się czujemy reprezentantami narodu. My mamy mandat, który naród nam powierzył 25 października. To są trudne wyzwania, ale jak mówi pani premier Beata Szydło, damy radę. No a nasze doświadczenie powoduje, że nawet z tych sytuacji trudnych potrafimy wyjść obronną ręką. No tutaj jeszcze raz przypomnę rozmowę pana premiera Jarosława Kaczyńskiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem. To bardzo ważna rozmowa. W konsekwencji premier Węgier powiedział, że nie zgodzi się na żadne sankcje wobec Polski. I tu widzimy, że cała ta koncepcja, jeżeli była w głowach tych, którzy nie mogą się pogodzić z porażką wyborczą, upadła.
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, 23:20.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pozdrawiam pana ministra Błaszczykowskiego.
Nie, Błaszczaka.
Błaszczaka.
Błaszczykowski to też świetny piłkarz, tak, a tu jest
Błaszczaka,
pan świetny.
Błaszczaka, przepraszam.
Słuchamy.
Ja powiem tak w ogóle. Jestem bardzo dumny w ogóle, że mamy taki rząd. Ja czekałem w ogóle i nie tylko ja. Długi czas na to, żeby coś się w ogóle zmieniło. Bo poprzedni rząd PO-PSL doprowadziło do czego? Doprowadziło, zostali nam tylko duży dług, pieniążki wypłynęły i także nasi, w ogóle nasze wnuki będą ten dług kiedyś spłacać. I nie będą tacy w ogóle, że oni są za narodem, ponieważ w ogóle im zależy tylko na własnych interesach, na własnym ja. A poza tym ja walczyłem w ogóle o tą demokrację, która została przekreślona przy okrągłym stole. Już jeden był, co mówił, że puści w skarpetach tych, którzy w ogóle mieli w ogóle ponieść konsekwencje. Ponieśliśmy my. A co chodzi w ogóle, że tak się w ogóle dopominają i wzywają w ogóle pomocy z zewnątrz. Jednego myśmy mieli, który się do tej pomocy domagał. To był Wojciech Jaruzelski. I panie ministrze, aleluja i do przodu. Macie wsparcie narodu, bo ten naród was wybrał. Po to was wybrał, żeby w ogóle załatwić i wyjaśnić wiele spraw i posprzątać w tym kraju naszym.
A kto mówi?
Słuchaczy wszystkich w Polsce i poza granicami.
A kto mówi te słowa takie piękne?
Jan z Małopolski, z Limanowej, z Matki Boskiej Bolesnej.
Pozdrawiamy.
Ja to powiem. Ja siedziałem na Mikołowskiej. To było w 81 roku. Miałem 22 lata. I nie w jakimś tam, w śledczym. I tyle mi w ogóle zdrowia napsuli i wszystkiego, nie tylko mi, ale i rodzice odczuli, małżonka, bo miałem mieć w grudniu, mieliśmy się pobierać ślub, przerwali nam to w ogóle, bo zabrali nas, bo pracowałem na kopalni Staszic. Zabrali nas w ogóle z cechowni. I ja wiem, co oni w ogóle, oni uzgrupowali sobie w ogóle przy okrągłym stole, oni w ogóle przejęli zakłady, poniszczyli, bo powiedział jeden esbek, ja będę żył krótko, wy będziecie długo, ale nie chcę powiedzieć jak.
No właśnie. Pan Jan, dziękujemy bardzo.
I nie martwić się, nie dać się w ogóle ich zabiegom, bo to jest, te ich zabiegi to są do niczego.
No właśnie, naród powiedział, że wybrał, panie ministrze, przykład mamy pana Jana.
Chciał podziękować. Bóg zapłać, panie Janie. To są rzeczywiście słowa budujące. Bardzo dziękuję raz jeszcze, że pan zadzwonił, że pan przedstawił tą swoją opinię. To rzeczywiście to nas utwierdza w przekonaniu, że dalej postępujemy tak, jak postępowaliśmy dotychczas, że jesteśmy po tej dobrej stronie, no i tak będziemy trzymać.
No i właśnie taki przekrój właśnie społeczeństwa, panie ministrze, wybierał i jest za. Po prostu ludzie doświadczeni, ludzie umordowani, można powiedzieć, tamtym systemem, ludzie, którzy udali się uwieść, tak trzeba powiedzieć, niestety, prawicy w jakimś sensie, no bo 89 rok to była wielka fala poparcia wtedy. Pamiętamy, nie było takich wyborów jak te w 89, 4 czerwca i potem co właśnie. I tak, że się to podniosła ta temperatura patriotyczna. Ja myślę, to pewnie wnuk też pana głosował teraz w tych wyborach, mając 18 albo 19 lat, panie Janie, i to też te pokolenia się połączyły. Bardzo mi się podoba ta myśl, też historyków powiedział, że jednak trwa to starcie trzeciego pokolenia AK i trzeciego pokolenia UB czy SB. Niestety mamy taką historię, ale no, robimy w niej, wyciągamy z niej wnioski.
Tak, no i mamy doświadczenie chociażby na przestrzeni ostatnich lat. Przecież pamiętamy, jakie było rozczarowanie AWS-em. Też wydawało się, że to jest ta fala, która Polskę zmieni. Okazało się, że nie. Że to był zastój, a wręcz jeszcze doszło do takich procesów negatywnych po tych rządach AWS-u. No i cóż, no i dziś słyszymy niektórych z byłych prominentnych polityków AWS-u, którzy atakują właśnie nas, a więc tych, którzy chcą Polskę zmienić i którzy naprawią to wszystko, co zostało przez te ostatnie lata
polskie. Ale nie wyliczając, ci prominentni przecież zrobili karierę na tym właśnie AWS-ie. No pochodzili właśnie potem do różnych spółek, organizacji, robotników takich pracowniczych.
No ale pamiętajmy, że Platforma Obywatelska też powstawała na fali zniechęcenia i krytyki wobec SLD po aferze Rywina, po tych wszystkich nieprawidłowościach, po korupcji, po tych wszystkich nadużyciach. No i co się okazało? Kiedy wygrali w 2007 roku wybory, zawiedli przynajmniej część ludzi, która na nich głosowała. No i stąd taki wynik wyborów. Ale ja zapewniam państwa, że lider Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński, to polityk, który udowodnił przez te lata, że jest politykiem o silnym charakterze, że jest politykiem konsekwentnym i że jest politykiem, który wyprowadzi nas z tych trudnych sytuacji. Jako lider formacji politycznej dziś rządzącej Polską.
Kropka. Panie ministrze, ostatni telefon, który będzie nas skłaniał ku podsumowaniu, chociaż to są rozmowy niedokończone, więc nie musimy ich kończyć. Możemy je zostawić w takim momencie, w jakim uznamy, ale jest taki przywilej, że jest telefon już ostatni. Bardzo prosimy, słuchamy Radio Maria.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Marcin z Morąga. Witam serdecznie ojca, witam serdecznie pana ministra. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Dopiero co przyszedłem z dworu, bo tam jeszcze robiłem wycinkę. Zima jest ostra. Ale do czego zmierzam? Do tego, żeby pana ministra jeszcze podbudować. Jesteśmy z wami. Nawet jak PiS wygrał już parlamentarne wybory, to w domu krzyczałem, przepraszam, że tak użyję, ale Beata, patrzyłem tylko na żonę, czy jakoś się brzydko do mnie nie uśmiecha. Ale całym sercem jesteśmy z wami. I taką dzisiaj miałem małą rozmowę z rodziną, z mojego sąsiada dalekiego. I on mówił coś takiego, że to dobry jest temat do pana ministra, bo to jego branża, bym powiedział. Mówił, że tak, Komorowski tam żadnej willi nie okradł, mówi, bo gdyby okradł, to już by siedział. Nie wiem, poczekajmy. Więc panie ministrze, myślę, że żeby tu się na pewno nie namawiam do tego, żeby jakoś się mścić, bo wiem, że i wy takie robicie i my tego też się chcemy. Ale trzeba to wszystko rozliczyć, żeby społeczeństwo wiedziało, że prawo to prawo, sprawiedliwość to sprawiedliwość. Więc z całego serca popieramy, modlimy się, My możemy się modlić, wy musicie pracować i się też modlić, więc pozdrawiam bardzo serdecznie. Bożego błogosławieństwa życzę w pracy i wsparcie ojczyzny Polaków na pewno macie. Bóg, honor, ojczyzna, panie ministrze, i do przodu.
Panie Marcinie, a zapytam się pana, jaką pan ma rodzinę, ile dzieci i jaki pan ma wiek?
Mamy 30 lat, mam trójkę dzieci, córka najstarsza ma 4 latka, później ma 2 latka i chyba 3 miesiące, bym musiał teraz liczyć. I jeszcze mam synka, on ma 3 miesiące, 9 stycznia skończył.
30-latek.
W związku małżeńskim 5,5 roku.
Gratulujemy w takim razie rodziny.
Panie Marcinie, proszę małżonkę pozdrowić. Rzeczywiście Bóg zapłać za te słowa, za wsparcie, a my nie pozwolimy na to, żeby nierozliczone zostały te afery, te wszystkie afery związane z 8-letnimi rządami koalicji PO-PSL, a więc od hazardowej, przez Ambergold, przez stoczniową, przez informatyczną. No teraz te afery związane chociażby z brakiem wpływu podatku VAT, z wyprowadzaniem tych pieniędzy. To jest nadużycie, które można liczyć w dziesiątkach miliardów złotych. To było takie przyzwolenie na nadużycia. Tak to wyglądało. Przyzwolenie na korupcję. I jeszcze raz serdecznie dziękuję, gratuluję. Mam nadzieję, że pańska rodzina będzie jeszcze liczniejsza, czego gorąco panu życzę. I właśnie stawiamy na ludzi, którzy chcą mieć dzieci, którzy chcą rozwijać nasz kraj. Stąd też ten program jest również do pana. Ten program 500 zł plus jest do pana, do pańskiej rodziny także kierowany.
Czas na zmianę, panie ministrze, popatrzcie. Te dwa telefony pokazały też naszą Polskę. Limanowa jedna część, jeden kraniec i przeciwny kraniec z Mrągowo, prawda?
Tak,
Morąg, czy Morąg, Morąg.
Z Moronga. Mrągowa.
Z Mrągowa. Czy z Moronga.
Czy z Moronga.
To są, ale też...
Morąg, tak, raczej Morąg.
Morąg.
Tak, pan Marcin z Moronga.
No, ale to też cała przekątna Polski. I pokazane są podobne nastroje, jakoś uczucia i wielka nadzieja. Myślę, że pan o tym wie, ministrowie wiedzą, że mamy teraz przedziwny czas. To też historia pokaże, co nam też chciał powiedzieć Pan Bóg. Ja myślę przez ten splot wydarzeń, bo mamy prezydenta, jednej myśli, parlament, rząd, wiele, wiele też instytucji, które tworzą pewne przebudzenie. Nie boję się powiedzieć, że nie żyłem wtedy, ale myślę, że była podobna atmosfera po 20 roku, prawda, czy po 20, w latach 20, kiedy odbudowywano państwo polskie. Tytułem zakończenia, panie ministrze, bardzo prosimy jeszcze.
Mieliśmy kilka w historii, albo może i kilkanaście takich odrodzeń, na przykład to, co poprzedziło powstanie styczniowe, to też było takie odrodzenie narodowe, więzi narodowych. To jest taki kolejny etap historii, a ten ostatni to była Solidarność, to był wielki ruch Solidarności. Tu olbrzymia rola świętego Jana Pawła II. Ale pamiętajmy o tym, o tej nauce, którą nam przekazał święty Jan Paweł II. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy wspólnotą. Pamiętajmy o tym, że zachowanie naszej tożsamości to jest zadanie, które zostało nam powierzone. Pamiętajmy o wartościach, wokół których zorganizowane jest nasze życie i nie lękajmy się. Nie lękajmy się, jesteśmy po tej dobrej stronie. Starajmy się, pracujmy, pamiętajmy w modlitwie też o naszej ojczyźnie, stąd też prośba o modlitwę za naszą wspólną sprawę. No i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, bo to była rzeczywiście piękna rozmowa. Dziękuję wszystkim tym, którzy dodzwonili się do audycji. Przepraszam, bo nie wszyscy
panu się dodzwonili. Wielu nie mogło, tak, mamy 6 linii, panie ministrze.
A więc następnym razem z przyjemnością proszę próbować. Mam nadzieję, że porozmawiamy przy mojej następnej wizycie. I jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać dla ojca dyrektora, dla ojca prowadzącego.
Dziękuję. I panie ministrze, 3 rzeczy. Jutro msza święta, za świętej pamięci mamy pana Jarosława, panią Jadwigę w kościele świętego Krzyża o godzinie 20. Zapraszamy. Niech warszawiacy też przychodzą tak jak na każdego 10, bo warto uczyć, pamiętać o tak zacnej osobie. Potem także w Drohiczynie jest opłatek, też przypomnę, też będzie specjalny opłatek o godzinie 15. Ksiądz biskup senior zaprasza. Warszawa. I trzecia rzecz, panie ministrze, pana współpracownik będzie u nas w środę 20, jeżeli się nie mylę, będziemy mówić bezpośrednio też o bezpieczeństwie tym związanym ze służbą, służbami mundurowymi. Będzie być może pan główny komendant policji.
Serdecznie zapraszam. Jutro też słyszałem, że będzie pani minister oświaty.
Także mamy tutaj przegląd wojsk.
Serdecznie zapraszam do słuchania audycji, no i do dzielenia się. Proszę o dzielenie się opiniami, uwagami. My słuchamy, my podróżujemy po Polsce, rozmawiamy z ludźmi i to jest nasza wspólna siła.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan minister Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękujemy bardzo, panie ministrze, i drodzy państwo, za telefony też dziękuję.